Otwieram 57. sesję Rady Miejskiej z Śląskiego. Witam serdecznie zaproszonych gości. Oczywiście w pierwszej kolejności przywitam pana Tadeusza Maszkiewicza, który jest naszym honorowym się gości. Witam serdecznie pana profesora Kiszka. I dzisiaj będziemy mieli naszym będzie dziwną znaczenie, które odradał pana. Ale na serczkę przyjdziemy do rządu słowa. Witam pana burmistrza Zbigniewa Maszkiewicza. Chciałbym się zaprosić do pana skarbnik. Gości zaproszonych zespół spółek, pracowników, mieszkańców i kolegów radnych, koleżanki radnych. Bardzo miło. Proszę Państwa, macie przedstawiony porządek obrad, który Państwo otrzymali. Czy do tego porządku jeszcze będą jakieś uwagi? Nie będzie tego porządku uwagi. Czyli ten porządek zostaje bez zmian. I co bym jeszcze radnych? Przyjęcie protokołu jeszcze. Protokoły wyłożone. Czy jakieś uwagi co do protokołu z sesji poprzedniej? Nie ma. Przegłosuję tego protokołu. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 4. Panie wiceburmistrzu, bardzo proszę. W temacie proszę wprowadzenie ładnie drogi się gości. Proszę Państwa, proszę zachowanie ciszy. Zrobimy się. Hejno, wszystko.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni, zaproszeni goście. Uroczyste wręczenie uznania honorowej za zasługi dla gminy Stronie Śląskie, jak Państwo pamiętacie, odbyło się 2 czerwca bieżącego roku, ale ze względu na pewne sprawy rodzinne, dwie osoby, które zostały odznaczone, nie mogły uczestniczyć w uroczystościach podczas Dni Stronia Śląskiego. Stąd zaprosiliśmy dwie osoby, które zostały uhonorowane odznaką honorową za zasługi dla gminy Stronie Śląskie w roku 2018. Chciałbym tylko przypomnieć, że odznaka honorowa za zasługi dla gminy Stronie Śląskie została ustanowiona uchwałą Rady Miejskiej w Stronie Śląskim z dnia 25 listopada 2013 roku. W sprawach proceduralnych dotyczących odznaki właściwą jest Komisja Odznaki, która została powołana również przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w 2015 roku. W skład Komisji Odznaki wchodzi 5 przedstawicieli Rady Miejskiej Stronia Śląskiego oraz 4 przedstawicieli Burmistrza Stronia Śląskiego. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. To będzie wersja taka skrócona, ale nie będziemy czytać laudacji, bo laudacje zostały również odczytane podczas uroczystości na początku czerwca, ale chciałbym odczytać uchwałę i dyplom. Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwałą z dnia 30 maja 2018 roku nadaje panu Władysławowi Wilczkowi odznakę honorową za zasługi dla gminy Stronie Śląskiej. Bardzo proszę pana burmistrza. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Proszę Państwa, druga osoba. Rada Miejska Stronia Śląskiego swoją uchwałą z dnia 30 maja 2018 roku nadaje panu Stanisławowi Haczkiewiczowi odznakę honorową za zasługi dla gminy Stronie Śląskiej. Zapraszamy panie Stanisławie.
Będę pani dopuszczała.
A, zginęła.
Oddał.
Dziękuję bardzo.
Sprawdzimy się.
Może przypadnięcie jest pana chwili? Czy ja nie powinienem trochę przygotować?
Nie,
okay.
Jest tak źle.
Właśnie. Panowie?
Na takie pytanie czasowo oznaczone chciałoby zabrać głos, czy nie, jak to wygląda?
Proszę pana wyższego. Bardzo proszę, jeśli nie, to bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wysoki rado, zaproszeni goście. Chciałem przeprosić za swoją nieobecność, tak jak wspomnę tutaj następca pana burmistrza. Los sprawił, że do Stronia Śląskiego przybyłem 44 lata temu i myślę, że dobrze tak się stało, że jestem właśnie tutaj, pomimo że tamte moje były i we Wrocławiu, i w Długopolu, i w Złotym Stoku. Przez te parę lat rzeczywiście myślę, że wspaniale ułożyło mi się i tu życie, i dziewczynę, którą poznałem, z którą jestem do dziś dnia. Także jestem naprawdę wdzięczny losowi. Dziękuję mojemu wnioskodawcy, domyślam się, kto może być, że zostałem przedstawiony do wyróżnienia. Dziękuję Radzie, panom burmistrzom i kapitule. O, to jest najważniejsze, która zaakceptowała moją osobę. Myślę, że się rozczuliłem, że tak, jestem wzruszony i tym wyróżnieniem i będę się starał, żeby dalsze zadania realizować nie gorzej niż dotychczas. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ja mniej chyba oficjalnie, bo nie jestem przyzwyczajony do oficjalnych przemów, że tak powiem. Oczywiście chciałbym wszystkim Państwu podziękować, że w jakiś sposób zaufaliście mi i no, nagrodziliście naszą pracę, a powiem Państwu, że w tym roku akurat mija 10 lat pobytu na Czarnej Górze. Wydawało mi się, że to będzie epizod dużo krótszy, a moja rola dużo mniejsza. No, w międzyczasie doszło do tego, że właściwie całe życie poświęciłem z rodziną rozwojowi Czarnej Góry i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób funkcjonowało, że przy dobrej współpracy z obecnymi władzami samorządowymi i przyszłymi, bo niedługo mamy wybory, będziemy w stanie stworzyć z miejsca, które jest jakby do tej pory turystycznie, no, powiem niepomijane, ale nie do końca zauważane, stworzyć miejsce, które będzie znane w całej Polsce. Taki jest mój plan. Dziękuję bardzo. Trzeba będzie kilka tych imprez zrobić, bo kilka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów pracy zawodowej, pracy w życiu osobistym. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo.
W imieniu Rady też właśnie też wszystkiego najlepszego, naszych sukcesów. Gratulujemy. Jeśli Państwo panowie macie ochotę, proszę bardzo, już dosyć na sesję zapraszamy. Jeśli macie obowiązki, no. Rozumiemy to. Jak panowie uważacie? Teraz jesteście mile widziani, jesteście na mieszkańcami.
Tak, ja niestety muszę przeprosić.
Proszę, proszę, proszę.
Dziękuję bardzo.
Dwa
metale
tam
zdjęciu?
W nie, to jest pudełko.
Może mi się trochę leżało.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. informacja o przygotowaniu wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w gminie Sandomierz. I to bardzo proszę w imieniu opieki społecznej, będzie pani Natalia, tak, i w Cytiku. Pani prezes nie ma?
Nie, nie.
Więc?
Pani Natalia, bardzo proszę tutaj, pani proszę. No dobrze, mamy tutaj przedstawicielkę, przedstawię nam ten ciekawy temat dla dzieci. Bo pan dyrektor nie mógł być, tylko prosiłem, że pani rektor nie ma, dlatego pani Natalia prosiłem, żeby w imieniu tylko sądowo wystąpiła i wyposażyła.
Więc nie tylko dla dzieci, ogólnie powiem, co w Cetiku jest planowane na wakacje. Zaczynamy już od 29 czerwca o godzinie 17 mamy wernisaż prac pani Jadwigi Mikulskiej pod tytułem Goberniny i Hachty. Bardzo serdecznie zapraszamy, właśnie w tym momencie jest instalowana ta wystawa. Od 8 do 13 lipca od godziny 12.30 do 15 zapraszamy na warsztaty taneczne prowadzone przez panią Alicję Kwaśną. Są to zajęcia bezpłatne dla dzieci. Od 9 do 12 lipca, od godziny 11 do 13, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, również bezpłatne, prowadzone przez panią Paulinę Rawińską. I efekt tych warsztatów będzie zaprezentowany podczas imprezy nad zalewem 13 lipca. 13 lipca właśnie impreza nad zalewem w Starej Morawie. Jest to impreza poniekąd realizowana z projektu polsko-czeskiego, polsko-czeskiej stronie art. Przed tą imprezą zostaną ogłoszone dwa konkursy plastyczne. Jeden konkurs dla dzieci do 15 roku życia, lokalne tradycje partnera, oraz konkurs artystyczny dla młodzieży od 16 roku życia, zwyczaje kulturowe partnera. Bardzo ciekawe są nagrody, także warto brać udział w tym konkursie. Regulaminy konkursu znajdują się na naszej stronie. Od 23 do 27 lipca, od godziny 11 do godziny 12, warsztaty tańca nowoczesnego Modern Dance prowadzone przez panią Agnieszkę Cygan. Ona już w zeszłym roku również prowadziła u nas zajęcia. Jest to pani, która przyjeżdża na lato baletowe do Lądka, w ramach współpracy prowadzi u nas zajęcia i pokaz również będzie na 13 lipca na Zalewie. Tutaj jest tak liczba miejsc ograniczona, ale zajęcia również bezpłatne. Od 16 do 30 lipca i od 6 sierpnia o godzinie od 17 do 18 gimnastyka dla seniorów aktywne lato. Jest to również cykliczne zajęcia, bardzo lubiane przez panie, bo większość pani chodzi na te zajęcia. Ruszamy również z seansami filmowymi dla dzieci i dla dorosłych. 11, 18, 20, 25, 27 lipca oraz 1 sierpnia. Dla dorosłych filmy od 16, natomiast dla dzieci są to poranki od 9 rano. 4 sierpnia co roku Śląska Drewniaka. Od 7 do 10 sierpnia od godziny 10 do 15 Fundacja Waszka będzie prowadziła u nas zajęcia dla dzieci i młodzieży ze strony, z gminy Strony Śląskie. Projekt nazywa się Odkrywki, Twórcy i Animatorzy. Warsztaty artystyczne podzielone będą na dwie części. Pierwsza część to wakacyjna, na którą składać będą się spacery etnograficzne, działania artystyczne w plenerze, lokalne wycieczki, warsztaty poświęcone pamięci i tożsamości. A druga część to jest będzie realizowana na jesień. I zaplanowane działania będą prowadzone wokół przestrzeni, pamiątek, fotografii oraz prac nad reportażem i będzie potem stworzony krótki film. Uczestnicy zajęć to dzieci powyżej 10 roku życia. 20 sierpnia o godzinie 16 przedstawienie dla dzieci Czerwony Kapturek, przyjedzie Teatr William S. Wałbrzycha, również jest to przedstawienie darmowe. Od 20 do 24 sierpnia od godziny 12 do godziny 14 również darmowe zajęcia dla dzieci, warsztaty origami, liczba miejsc ograniczona. I 29 sierpnia o godzinie 17, też jest to już któryś raz, wernisaż i wystawy poplenerowe Starych Radów w Stronie Śląskiej. Niestety w tym roku zajęć w bibliotece nie będzie, ponieważ od 1 lipca do 15 sierpnia będzie przeprowadzane skontrum, czyli tak zwana inwentaryzacja książek. Biblioteka będzie czynna od 8 do 10, ale będzie można tylko w celach zrobienia ksero, korzystania z internetu, ponieważ książek nie będzie można wypożyczać, bo będzie w trakcie inwentaryzacji. Także tyle, jeżeli chodzi o Szwecji.
Witamy Panie Prezes. Witamy serdecznie. Pan się pan.
I teraz poproszono mnie o przeczytanie oferty z OPS-u. To jest oferta kolonijna. Zostały złożone trzy oferty, jeżeli chodzi o wybór transportu. RDS Travel Robert Stępiński dał cenę 2150 zł na osobę. Manikar dał 2020 zł na osobę i przewody turystyczne Jury Wilcharskich 2300. Wygrał biuro Manikar. Dzieci wyjeżdżają do Ostronia 10-24 sierpnia na 14 dni. Patronat obejmuje tej kolonii pan wójt z Ostronia Morskiego. W cenę wchodzi transport w obie strony, zatrudnienie kadry plus kierownika, zatrudnienie pielęgniarki, wyżywienie, atrakcje i program profilaktyczny oraz dwójka dzieci wyjeżdża również na kolonię z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i wyjeżdżają do Pustkowa 20 lipca, 2 sierpnia, wiek od 7 do 16 lat.
Wszystko? Dziękuję bardzo. Pani Prezes, bardzo proszę. Tak, tak, Natasza.
Trzeba czytać.
Proszę bardzo, Pani Prezes.
Stan Suwaga Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia jak co roku dla dzieci przygotował ofertę wspólnego wstępu na zalewie i myślę, że pogoda dopisze, że będą mogły być animacje dotyczące gry plażowej w siatkówkę. Na basenie jest zgoda pana burmistrza i finansowanie pobytu dzieci w godzinach od 12 do 13 dla dzieci ze szkoły podstawowej i od 13 do 14 dla dzieci i młodzieży ponad ze szkoły średniej. Na Orliku jest animator, pracuje i przygotowany jest program letniej ligi siatkówki i piłki nożnej oraz takie sportowe środy, które będą animowane poprzez przeróżne konkursy w zależności od zainteresowania tych dzieci, które będą w tym dniu. Będą to i zabawy, i konkursy, i gry zespołowe, koszykówka, siatkówka, rzuty do kosza, mini piłka nożna, przeciąganie liny, bóle, ringo, no w zależności od tego, ile dzieci będzie chciało na to przychodzić, na te zajęcia. Przewidujemy jakieś nagrody w formie wielolotów po prostu, które będą w każdą tą środę rozdawane, a jednocześnie całe wakacje dla tych najbardziej aktywnych uczestników przygotujemy jakieś nagrody w formie odzieży sportowej czy jakichś gadżetów. W trakcie wakacji program lekko miesięczny w zasadzie nie przewiduje żadnych zajęć, ale w związku z tym, że pani Gosia Bijatyk, która jest prowadzącą zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci od 3 do 5 klasy, będzie prowadzić w ramach animatora Orlika te zajęcia lekkoatletyczne. No to w zasadzie wszystko, co zostało przygotowane.
Dziękuję bardzo. Czy z Państwa jakieś pytania może do Pani temacie odpoczynku dzieci?
Przewodniczącego Miasta Śląskie. Przewodna Komisja Lokalna, ale może inni Państwo radni, którzy nie byli. Może być pytanie, mam to pytanie do Pani Prezes, czy do Pani tej opieki i Pani Natalii z tyku. Nie ma, tak? Nie, Pani Prezes. Dziękuję. Czy tak się wszystko dobrze, to będzie mogło idzie dzieci posłuchają. Pan Burmistrz jeszcze? Bardzo proszę. Burmistrz się organizuje jeszcze te wolne.
Proszę Państwa, chciałem tylko jeszcze przypomnieć właściwie o dwóch rzeczach. Pierwsza strona nowinek to jest nasz wstawiony harmonogram. Chcemy tak eksperymentalnie w tym roku zrobić wycieczki w niedzielę z przewodnikiem po różnych regionach Stronia Śląskiego. Tam jest cały harmonogram. Ja tam w sierpniu prowadzę, ale to bardziej dla dorosłych, bo szlaki ich knajpecze, które się znajdowały kiedyś przy ulicy Kościuszki.
Z przystankami.
Proszę?
Z przystankami.
Ale bez konsumpcji.
Ale bez konsumpcji.
Może mi się dużo stawiać i się boi bez konsumpcji.
I druga rzecz, tak jak w ubiegłym roku uruchomiliśmy przejazdy PKS-u do Gierałtowa, do Bielic i do Bolesławowa. On już funkcjonuje od poniedziałku. Te przejazdy są bezpłatne, czyli z tego mogą korzystać mieszkańcy. Jak się pojawią turyści, również z tego mogą skorzystać dwa razy dziennie do południa i po południu ten autobus tam kursuje.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy może do pana burmistrza jakieś pytania? Fajnie, że przyjazdy są, bo już korzystali mieszkańcy, bo jechałem właściwie na ulicę z Dantem Papolowskim. To z Wrocławia leci 11.40, to rzeczywiście na Mielicę jedzie i zabiera. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego.
Ten autobus 11.40 na Mielicę to jest chyba autobus normalnie opłacany.
A ci siostra jechała nie płaciła.
Nie?
Bo jedna właśnie mówię, pytała się...
Na gapy jechała.
Nie na gapy, kierowca mówi, że jest darmowy. Kierowca mówi, że darmowy, że właśnie na Mielicę jest darmowy, że...
Przedłużenie.
Przedłużenie linii do Bielic, także to jest na pewno darmowy, jest bo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego. Czas na strategię rozwoju społeczno-gospodarczego w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-30. Bardzo proszę, pan wicegórnik, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo. Chciałbym dzisiaj państwu przybliżyć troszkę więcej informacji na temat deklaracji sudeckiej 2030 i projektu strategii rozwoju Sudety również 2030. Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku podpisywaliście taką zgodę na przystąpienie do podpisania tej deklaracji. W chwili obecnej pracujemy nad dokumentem, który niebawem zostanie zakończony. Czym jest strategia rozwoju Sudety 2030? Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i w Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, w szczególności w Przedgórze Sudeckim i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację. Do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska stale się powiększa. 11 grudnia 2017 roku przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu deklarację sudecką i mamy tutaj taką kopię na tej sztaluce tej deklaracji sudeckiej. W przerwie będzie można sobie przeczytać i zapoznać się z założeniami tej deklaracji. Powiem Państwu, że to jest ewenement w skali kraju i Europy, że 106 samorządów zebrało się i podpisało wspólną deklarację i pracuje obecnie nad strategią rozwoju części południowej Dolnego Śląska. Jak spotkaliśmy się w Wałbrzychu z przedstawicielami Komisji Unii Europejskiej, to po prostu powiedzieli, że naprawdę to jest ewenement w skali Europy. Nie ma takich regionów w Europie i w Polsce, które podpisałyby wspólnie taką deklarację.
Tego 11 grudnia 2017 roku wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego w tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego, czyli strategii rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań, które podejmujemy, jest uzyskanie do 2030 roku istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego w tej części Dolnego Śląska. Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju. Strategia rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa Dolnego Śląska. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej, zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po roku 2020. Dzięki temu ułatwia ona dalsze działania w celu pozyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł unijnych, krajowych, regionalnych i tym podobne, potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują. Proszę Państwa, tutaj chciałbym przedstawić kilkanaście slajdów, które obrazują spotkanie właśnie z Komisją Europejską do spraw polityki regionalnej w Wałbrzychu, która się odbyła w Starej Kopalni w dniu 19 czerwca bieżącego roku. Tu jest jeszcze powrót do podpisania tej deklaracji sudeckiej we Wleniu. Tak jak mówię, wspólna inicjatywa 106 samorządów południa, południowego zachodu Dolnego Śląska. Tak wygląda mapa sygnatariuszy deklaracji sudeckiej, czyli mamy województwo dolnośląskie i podzielona ta część północna bogatsza i część południowa mniej bogata. Główne obszary interwencji dla południa i zachodu, tak jak Państwo widzicie, likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, ograniczenie zjawiska niskiej emisji, więc tutaj też sprawa ekologii i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym terenu poprzemysłowych i pokopalniami. Tutaj mamy układ rozwiniętej linii kolejowej, jak to wygląda w chwili obecnej, czyli północ jest tutaj bardzo dobrze rozwinięta, a widzimy, że na południu tylko niewielkie obszary, które mają zmodernizowaną linię kolejową. Tu dla przykładu pokazany jest wiaduk kolejowy, gmina Lewik Płocki, też Państwo znacie w kierunku na budowę, jak się jedzie, żeby chronić właśnie takie budowle, a nie inne. Proszę bardzo. Tunele, które są właśnie na naszym obszarze, też są zaniedbane. Stacje kolejowe w gminie Węgliniec. Dworce kolejowe, znaczy na chwili obecnej jak gdyby nie dotyczy rewitalizacja dworca kolejowego, bo mamy to ładnie już wszystko uporządkowane, ale jeszcze jest sporo tych gmin i miejscowości, które jest to. Tu możliwość transport kolejowy. Jest to wszystko opisane. Niska emisja, jak to wygląda, obszary przekroczeń zanieczyszczeń powietrza w województwie dolnośląskim. Widzicie Państwo, jak ten obszar wygląda w porównaniu do średniorocznych benzopirenów, bo to jest ten środek właśnie, który jest przede wszystkim znany. Więc mamy te przekroczenia. Tutaj też dane statystyczne. Przekroczenia normy średniorocznej.
Zobaczmy na pierwszym miejscu.
Znowu przekroczenia. Więc sprawa tej emisji jest jak najbardziej brana tutaj pod uwagę. Wykorzystanie funduszy europejskich oddanych do dyspozycji ZIT-u w zakresie efektywności energetycznej budynku w sektorze mieszkaniowym. Jak to wygląda właśnie w obszarze aglomeracji jeleniogórskiej i wałbrzyskiej. Pokazane przykłady budynków komunalnych, które wymagają rewitalizacji z wybranych gmin. U nas, jak Państwo wiecie, nastąpiła w roku 90 duża prywatyzacja budynków komunalnych, więc dużo obecnie wspólnot mieszkaniowych prowadzi, wspólnoty prowadzą i budynki modernizują, więc też sytuacja jest troszeczkę odmienna, ale na pewno jest potrzeba, aby pozyskiwać środki na te działania. Porównanie rewitalizacji kamienicy w centrum Wałbrzycha. Robi wrażenie, my też takie mamy porównanie, ale nie wykorzystano naszej propozycji. Tutaj tworzona strategia rozwoju Sudety 2030 spełnia najważniejsze cele polityki spójności Komisji Europejskiej określone w artykule 23. Propozycje sygnatariuszy porozumienia Sudety 2030, deklaracji sudeckiej. To są właśnie takie nasze tutaj propozycje, czyli finansowanie polityki spójności po roku 2020, zwiększenie roli instrumentów terytorialnych do wdrażania polityki spójności, dalsza decentralizacja we wdrażaniu europejskich instrumentów finansowych, wzrost znaczenia programu wsparcia obszarów górskich i współpracy transgranicznej. Tak. I proszę Państwa, ja bym nie chciał Państwa zanudzać oczywiście strategią jako samym dokumentem, bo to jest dosyć obszerny dokument, ale serdecznie Państwa wszystkich zapraszam, zainteresowanych, do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030. Jeszcze są zdjęcia właśnie z spotkania w starej kopalni. Obejmujący swoim zasięgiem subregiony wałbrzyskie i leniogórskie. Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, czyli wszystkich, proszę Państwa, i podmiotów, i organizacji pozarządowych, wszystkich, którzy działają w tych obszarach. Czyli zebranie uwag, opinii, propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę Strategia Rozwoju Sudety 2030. Spotkanie konsultacyjne z ekspertami odbędzie się dnia 2 lipca w godzinach od 9 do 11 w Starostwie Powiatowym w Płocku, ulica Okrzej 1, sala 109 na pierwszym piętrze. Natomiast projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 znajduje się na naszej stronie www.stronie.pl w zakładce aktualności. Wszystkie osoby zainteresowane mogą sięgnąć po ten dokument i zapoznać się. Więc serdecznie Państwa zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Po naszym spotkaniu, proszę Państwa, to jest nasz lider całej deklaracji, pan prezydent Wałbrzycha, Roman Szczełemej. On po prostu tutaj jak gdyby prowadzi cały ten zespół. Po tym spotkaniu w Wałbrzychu 19 czerwca zostało wysłane kilka pism, między innymi do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. W dniu 19 czerwca Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w obecności wicemarszałka województwa dolnośląskiego oraz przedstawicieli życia społeczno-gospodarczego regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego odbyło się spotkanie, czyli w nawiązaniu do tego spotkania informuję pana ministra, co nastąpiło i że jesteśmy obecnie przy wdrażaniu strategii i pracami nad tym dokumentem. Wielokrotnie informowaliśmy pana ministra o tych problemach podejmowanych przez nas inicjatywach. 106 samorządów południowej i zachodniej części Dolnego Śląska na zaproszenie, które gościła delegacja z Unii Europejskiej, zobowiązało się w deklaracji sudeckiej do podjęcia wspólnych działań w celu poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska, na którą obecnie pracujemy poprzez cele strategiczne i priorytetowe kierunki działań. Spełniać będziemy 5 najważniejszych celów Komisji Europejskiej wyznaczonych po roku 2020. W piśmie piszemy również, że my 106 sygnatariuszy porozumienia Sudety 2030 deklaracji sudeckiej jesteśmy zdeterminowani do podjęcia wszelkich działań, które pomogą nam w uzyskaniu konkretnych środków finansowych umożliwiających szybszy rozwój gospodarczy południa i zachodu Dolnego Śląska. Od lat borykamy się z wykluczeniem komunikacyjnym regionów sudeckich. Brakuje nam sieci dobrej jakości dróg, rozbudowy zdegradowanej infrastruktury kolejowej. Zmagamy się ze zjawiskiem niskiej emisji, szczególnie widocznej w kotlinach i dolinach górskich. W naszych miejscowościach jest ogrom zdekapitalizowanych budynków komunalnych, które wymagają termomodernizacji. Samorządy podejmują w tych obszarach konkretne działania, ale pula środków finansowych, jak wiemy, nie wystarcza w ramach przyznanych środków z Unii Europejskiej. Sygnatariusze porozumienia Sudety 2030 zwracają się do rządu RP z wnioskiem o wsparcie wysiłków mających doprowadzić do realizacji postulatów skierowanych do Komisji Europejskiej. I to są takie postulaty. Utrzymanie polityki spójności w zakresie środków przyznawanych w południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego po roku 2020 na niezmniejszonym poziomie. Zwiększenie roli instrumentów terytorialnych skierowanych do obszarów problemowych we wdrażaniu polityki spójności zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej w ramach funduszy. Włączenie całego obszaru Przedgórza Sudeckiego i Sudetów w zakresie działalności ZIT-u Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego lub powiększenie liczby ZIT-ów na południu i zachodzie Dolnego Śląska. Dalszą decentralizację we wdrożeniu europejskich instrumentów finansowych. Wsparcie obszarów górskich, a jak wiemy gmina Strony Śląskie należy do takich obszarów. Ofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych, na przykład poprzez stworzenie specjalnego programu obszarów górskich. Ja przypomnę Państwu, że kiedyś tutaj była taka polityka terenów górskich, były dopłaty prowadzone i tak dalej. Tutaj niektórzy z Państwa na pewno pamiętają, więc chcemy, aby powrócono do takiego modelu i przyznanie dodatkowych środków na rozwój obszarów peryferyjnych, w tym współpracy transgranicznej między Polską, Czechami i Niemcami. I taki list został wystosowany do Pana Ministra. I Szanowni Państwo, cóż, chciałbym jeszcze zaprosić do tych konsultacji w celu zebrania uwag i opinii. Kto będzie mógł uczestniczyć 2 lipca w Starostwie Powiatowym, tutaj będą eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego i Ekonomicznego, którzy pracują na strategii w chwili obecnej i będą udzielali odpowiedzi, ale można również wysłać, proszę Państwa, wysłać odpowiedni wniosek w wersji elektronicznej lub wydrukować formularz, można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskim i złożyć tutaj w biurze podawczym, w biurze obsługi klienta z dopiskiem konsultacje społeczne strategii rozwoju Sudetów. A więc konsultacje prowadzone są od dnia 15 czerwca 2018 roku do dnia 13 lipca 2018 roku w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pośrednictwem formularza elektronicznego, który również znajduje się na naszej stronie. I teraz, proszę Państwa, chciałbym taką migawkę dać. Dobre praktyki, zostańcie z nami, miasto i powiat Świdnica. To było na 2 kongresie sudeckim samorządów w Lądku Zdroju. Tutaj z Panem Burmistrzem uczestniczyliśmy i z Panem Kazimierzem właśnie w tej inicjatywie. Problem jest chyba ogólnokrajowy i na pewno dotyczy naszego regionu. Zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości tutaj jest akurat ze Świdnicą, ale możemy powiedzieć ze strony Śląskiej, jako dobrego miejsca do życia. Więc pewne działania, które należałoby przeprowadzić, żeby zatrzymać młodych na naszym terenie. I proszę zobaczyć, jakie to są działania. Warsztaty kompetencyjne w zakresie doradztwa zawodowego, więc tutaj młodzi planują indywidualną ścieżkę kariery zawodowej, poznanie własnych predyspozycji zawodowych, poznanie czy promocję szkolnictwa zawodowego. Następne działania. Wiedza ekonomiczna, działalność gospodarcza człowieka, przedsiębiorczość, też spotkania z młodymi ludźmi w tym zakresie. Miejska gra ekonomiczna, czyli pewne działania, które są wokół działań obywatelskich dla młodych ludzi. Wizyty w firmach, też bardzo fajna rzecz, żeby zachęcić młodych do planowania przyszłości i pracy. Klasy patronackie, no to w kwestii tych klas zawodowych, także tutaj są różnego rodzaju patronaty. Otwarte spotkania tematyczne, spotkania z władzami samorządowymi, z różnymi innymi organizacjami. Edukacja obywatelska, czyli na przykład reaktywacja naszej Młodzieżowej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego byłaby fajnym tutaj elementem, żeby troszeczkę młodych pobudzić do działań na rzecz gminy Stronie Śląskie, konkursy z odpowiednimi nagrodami, tak, też przyciągają. I na przykład to jest taka inicjatywa gminy, miasto Świdnica i oczywiście współorganizacja. Zostańcie z nami. Jako dobra praktyka chciałbym się z Państwem podzielić. warto inwestować w Ukrainę. I to chyba wszystko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o strategię Sudety 2030. Tak jak mówię, zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem i przesłania uwag, że takie zostało. Dziękuję bardzo.
Ja tylko wrócę, panie burmistrzu, do tego lądka zdroju, bo były pytania kolegów radnych. Czy my coś wiemy o tym spotkaniu? Nie było zaproszenia dla rady, nie mieliśmy, bo ja nie otrzymałem. Żeby rada była, lądeska rada była.
Proszę Państwa, to nie było na zasadzie zaproszenia.
Bo to było.
Trzeba było
ja
samemu.
Ja tylko pytam, koledzy mnie pytali, ja nie miałem informacji, dlatego że była jasność i przejrzystość tematu. Nie mieliśmy takiego zaproszenia.
Proszę Państwa, nikt nie miał zaproszenia. Trzeba było się zalogować na stronie. Na stronie tego kongresu i zgłosić swój udział, akces.
No nie wiem, ja tylko miałem pytanie do kolegów, że opowiadam, że nie było takiej informacji, żeby
już się tak to wyglądało.
Bo to was poinformował o tym temacie, że. Ale nie, ja tylko mówię tak informację dla kolegów.
Ale ja też informuję, jak wyglądało uczestnictwo w tym kongresie.
Szkoda, że nikt nie powiedział.
No to było na stronach internetowych przyszło, że taki kongres się odbywa.
Najlepsza rada, jak mi miało.
O, nie, bo dlatego, że cała Rada Lądecka uczestniczyła, znaczy przynajmniej tak, uczestniczyli chyba.
Cała Rada
uczestniczyła.
Ale cała Rada.
Było trzech.
Ale oni byli przygotowani, proszę Państwa, też tego kongresu.
Pytanie.
Informuję kolegów, bo były pytania
kolegów. Ale tym razem, proszę Państwa, jeżeli tylko przyjdzie informacja na temat kolejnego kongresu, wyślemy do Państwa i Państwo będziecie zgłaszać swój udział indywidualnie, bo to były takie deklaracje indywidualne, należało zgłoszenie zgłosić.
Dobrze, ja tylko przekazuję, żeby koledzy radni byli świadomi tego. Panie kolega Ryczek, bardzo proszę.
Jeszcze do tej strategii mam jedno pytanie, bo tą strategię podpisało 106 samorządów. I czy, jaką mamy pewność na przykład, że powiedzmy z tej grupy samorządów nie wyłoni się jakaś na przykład grupa takich liderów, powiedzmy tych większych samorządów, która ewentualnie będzie jak gdyby decydowała, tam zabierała środki, czy w ogóle wszystkie te samorządy wypracują jakiś mechanizm podziału tych środków, żeby takie małe samorządy, które nie mają takiej siły przybycia, też mogły w tym uczestniczyć. Czy coś takiego nad tym coś jest?
Proszę Państwa, nie ma takiej mowy, że ktoś jest liderem i tak dalej. Znaczy pan Szeremy jako prezydent został wyznaczony przez wszystkie samorządy do reprezentowania nas i oczywiście jest takie ciało też powołane, gdzie spotykają się i rozmawiają, ale wszystkie samorządy uczestniczą na równi, te mniejsze gminy i średnie i większe w tej inicjatywie.
Tylko dla mnie te małe samorządy po prostu w przyszłości będą miały siłę przebicia, żeby też te ewentualnie środki, które.
Więc my uczestniczymy w tych spotkaniach, no i są małe samorządy i większe.
Jeszcze tych środków
nie ma. Nie ma.
No ja wiem, ale jeżeli będą, nie
może. Nie było takiego podziału, że mniejsze gminy nie będą miały do powiedzenia. Wszystkie tutaj jesteśmy traktowani tak.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz jeszcze chciał głosować w temacie.
Jak gdyby odpowiadając panu Rzeczkowi na to pytanie, to trzeba powiedzieć, przy tym podziale środków unijnych, które aktualnie się odbywa, to ZIT Wałbrzyski jest przykładem tego takiego, powiedziałbym, do sprawiedliwego dzielenia środków finansowych, bo oni sami się tym zajmują. Pozostałe wszystkie, dla pozostałych wszystkich ZIT-ów, tych inwestycji, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo taka jest aglomeracja wałbrzyska, jeleniogórska, wrocławska. To w tym zajmuje się Urząd Marszałkowski. Tutaj Szeremiej zaproponował, że oni sami to będą robić. Nie potrzebują dodatkowych pieniędzy, nie potrzebują i to realizują. Gminy, które w tym uczestniczą, a z naszego rejonu uczestniczy gmina Nowa Ruda i miasto i gmina Radków, one są bliżej Wałbrzycha, to tam następuje wcześniej planowanie środków, na co one mają być wydatkowane i tam jest sytuacja taka, że jeden drugiemu tych pieniędzy nie zabiera. Natomiast w przypadku nawet naszego działania, czyli naszego obszaru dzierżeniowsko-ząbkowicko-włockiego, gdzie są te wspólnie nasze tutaj gminy, tu już następuje takie działanie, no kto ma przygotowane i tak dalej, no to mieliśmy chyba 15 spotkań, jak podzielić środki finansowe, no, żeby każdemu coś starczyło i dla każdego coś było, ale niestety każdy to mistrz działa, koszula bliższa ciału i takie jest po prostu działanie. Natomiast do tego, co powiedział pan burmistrz Chłomiec, chciałem tylko dodać jedną rzecz, że w dniu dzisiejszym jest sesja sejmiku województwa dolnośląskiego. Jednym z punktów tej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie poparcia działania tej Sudety 2030.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa na ten temat jakieś zapytania? Czy...
Przyszłość.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 7. Się uchwalać sobie zmian w budżecie Państwa Śląskie na rok 2018.
Najpierw ja.
No to bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zanim Pani skarbnik przekaże więcej informacji dotyczących zmian w budżecie, to ja chciałbym, działając na podstawie paragrafu 69 ust. 3 Statutu Gminy Strony Śląskie, o dokonanie zmian treści projektów uchwał, i dotyczy to budżetu, i dotyczy to wieloletniej prognozy finansowej, jako konsekwencje zmiany w budżecie na 2018 powoduje zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Nie wchodząc w zakres paragrafów rozdziałów, tylko informacja, co chcemy, jakie zmiany chcemy dokonać w stosunku do zaproponowanego projektu uchwały. Pierwsza zmiana to jest zmiana typowo kosmetyczna, gdzie teraz okazało się przy zmianie rozdziałów i tak dalej, klasyfikacji budżetowej, do innego paragrafu czy do innego działu chcemy wpisać te zadania, które dotyczyły zwiększenia aportu dla spółek komunalnych. Nie zmieniamy ani wielkości, nie zmieniamy niczego, tylko zmieniamy tą klasyfikację budżetową. To jest taka kosmetyczna tylko zmiana. Natomiast zmiany, które dotyczą zmian już finansowych, dotyczą dwóch zadań. Pierwsze to jest przebudowa drogi ulica Ogrodowa i przebudowa drogi dojazdowej Placu Wiejskiego w Orsinowie-Gierałtu. We wtorek, 26 chyba, odbyły się przetargi na te dwie drogi. W wyniku tych przetargów mieliśmy zaplanowane 74 tysiące na drogę, ja to mówię z pamięci, 74 tysiące na drogę w Nowym Gierałtowie i 250, około 250 tysięcy na drogę Ogrodową. W wyniku tych przetargów Nowy Gierałtów to jest kwota, brakuje 51 tysięcy złotych i Ogrodowej brakuje 59 tysięcy, ale tu są dodane też nadzory jeszcze, czyli różnica około 100 tysięcy razem z nadzorami około 100 tysięcy złotych.
110.
110. Proponujemy zwiększenie tych środków na te dwie drogi, żeby te przetargi rozstrzygnąć. Skąd chcemy wziąć pieniądze? Pieniądze chcemy wziąć z pozycji wniesienia aportu do spółki SPA. To jest kwestia tego zabezpieczenia kredytu. Tam było 174 tysiące złotych na rok 2018. Te pieniądze i tak nie będą potrzebne do zabezpieczenia, bo mimo podpisania umowy to kredyt nie zostanie uruchomiony jeszcze w tej chwili. I to zabezpieczenie możemy sobie odbierać. O 9 się zaczynała sesja. Stąd również poprawa w wieloletniej prognozie finansowej, bo to mamy rozpisane na okres tam 10 lat, to podwyższenie kapitału, stąd zmiana. Pozostaje tam kwota w tej pozycji 64 tysiące, bo było 174, zabieramy 110. Chcieliśmy szybko znaleźć te pieniądze, żeby te przetargi po prostu rozstrzygnąć. Jeśli jesteśmy przy drogach, no to właściwie obawiałem się o to, czy uda się rozstrzygnąć to przetargi, bo w tej chwili kwestia znalezienia wykonawcy nie jest taką prostą sprawą, ale wszystkie zaplanowane mamy rozstrzygnięte i wszystkie będą realizowane. Część już jest zrealizowana, częściowo zrealizowana, część będzie realizowana, ale prawdopodobnie mówię, że uzyskamy jeszcze środki finansowe na odbudowę drogi w stronę wsi. To jest ta droga, ulica Wodna. Jeżeli uzyskamy te środki, to ja będę zmuszony Państwa mimo urlopu wezwać na posiedzenie. Znaczy ja będę wnioskował do Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ale myślę, że jeśli te pieniądze, to Państwo wtedy z ochotą przyjdziecie.
Dziękuję, proszę Państwa.
Proszę bardzo, proszę. Czy to chodzi o ten odcinek tutaj do ulicy Hutniczej aż, czy jeszcze wyżej?
To chodzi o dwa odcinki.
O dwa, tak?
Tak, o dół i górę.
O dół i górę, ale górę to znaczy w kierunku lasu jeszcze pociągnięcie.
Tak, tam jeszcze kawałek chcemy uzupełnić, ten kawałek. I dół od Ogrodowej
do Hutniczej.
Od Hutniczej do asfaltu.
Do tego. Tak. Ja odwrotnie powiedziałam. Proszę mi powiedzieć, co z utwardzeniem poboczy ulicy Ogrodowej.
Zostało to zrobione.
Zostało zrobione?
Tak.
Proszę Państwa, w związku z tym, że wydawał poprawkę, ja bym chciał przegłosować za przyjęcie tej poprawki, zrobię po nim przerwę i prosimy komisję.
Ale ja myślę, że najpierw pani skarbnik nie wziął.
Ale ja nie wiem, tak? To przyjęcie tej poprawki powinna tych. Komisję niech zaopiniują i później pani skarbnik też zostawi. Ja bym chciał, żeby było jasne, że tą poprawkę przyjmujemy. Panie Przewodniczący, pan się nie śmieje, tak zrobię.
Przepraszam, ja do pana nie śmieję.
Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej poprawki, to odłożył pan burmistrz. Kto jest państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz ogłaszam.
Do roboty.
15
do roboty, co?
I komisję budżetową, bardzo proszę. I później panią skarbę prosimy, żeby to wszystko nam... A pani skarbnik komisji też to wszystko wyłożył. Teraz. Bardzo proszę.
Na bardzo ładne.
Dobrze. Pani skarbnik, bym prosił panią o tego informację.
Bo raczej godzinę później do tej poszły.
Nie, spokojnie. Zobaczę. Jak ktoś wam to sobie przedstawi.
Nie wiadomo, jak ja zbiorę do tej poszły.
Może się postawić.
Bardzo proszę. Będzie to projekt numer 1, tak?
Tak jest.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak, może zaczniemy od zmian w budżecie.
Z 5.
Nie, Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strumień Śląskiej na 2018 rok. Uchwale Rady Miejskiej Strumienia Śląskiego nr 66/292/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Strumień Śląskiej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany. To jest w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2, w załączniku nr 3, który dotyczy zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku bieżącym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w załączniku nr 5, który dotyczy dotacji udzielanych z budżetu w roku bieżącym podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4, w załączniku nr 9, który dotyczy planu dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku zgodnie z załącznikiem, załącznikiem nr 5 tej niniejszej uchwały. W załączniku nr 10, który dotyczy planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 i ostatni załącznik to jest załącznik nr 11, który dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w bieżącym roku zgodnie z załącznikiem nr 7. Większość tych, może tak, te trzy ostatnie załączniki to aktualizacja wydatków w ramach tutaj półrocza. Zbierało się troszeczkę tych zmian w trakcie ostatnich miesięcy i zgodnie z tym, w związku z tym też, że będziemy analizować budżet półroczny, więc aktualizujemy zmiany zawarte w projekcie uchwały i żeby te załączniki były zgodne z wielkościami zapisanymi w budżecie. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą. Po stronie dochodów to jest 30 183 1130 złotych 28 groszy. Po stronie wydatków 38 8 351 złotych i 28 groszy i deficyt w wysokości 7 825 221 złotych. Wprowadzone zmiany w projekcie nie skutkują deficytem ani nadwyżką budżetową.
Czy jest Państwo, tak?
Tak, i tutaj...
Proszę Państwa, komisja to... Ale to najpierw jeszcze, czy to jest Państwa radnych na jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chyba,
że...
Nie, tu już nie głosowali w komisji przegłosowali.
Może, ale mogę Pani przedstawić... Od razu,
bardzo proszę.
Proszę. Projekt uchwały. Projekt, tak. Następny w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Śmiesiąckiego nr 66 przez 291 przez 17 dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W tej uchwale 66 przez 291 przez 17 z grudnia 17 roku zmieniamy treść załączników. Numer jeden to jest załącznik, który dotyczy wieloletniej prognozy finansowej, która otrzymuje brzmienie jak załącznik numer jeden do niniejszej uchwały. Załącznik numer dwa, który dotyczy wykazu przedsięwzięć do realizacji w bieżącym roku i w latach do roku 30. To jest tak jak w załączniku numer dwa do niniejszej uchwały i objaśnienia, które zostają zaktualizowane po wykonaniu tych zmian wcześniejszych, to jest załącznik numer 3, objaśnienia do WPR, które otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały zgodnie z uzasadnieniem i z wprowadzoną autopoprawką. Tak? Proszę Państwa, wszystko.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś do tego projektu uchwały? Nie ma. Projekt numer 1 opiniowała Komisja Budżetowa. Bardzo proszę Panie Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt burmistrza wraz z autopoprawką opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie
z poprawką. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1 z poprawką? Kto jest z Państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy tego od razu do projektu numer 2. Panie Przewodniczący, bardzo proszę.
Komisja Budżetu i Finansów projekt burmistrza opiniuje wraz z autopoprawką pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję.
Z poprawką znaczy się.
Rozumiemy Panie Przewodniczący, rozumiem. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały się poprawką? Kto jest z Państwa przeciwny? Kto jest z Państwa wstrzymał? Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.
Dziękuję.
Przechodzimy teraz do projektu numer 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnym mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Śląskie na zadania dotyczące ograniczenia niskiej emisji. No, proszę bardzo, to jest Pan już tutaj.
Proszę Państwa, najpierw w nawiązaniu do tej uchwały, która została przed chwilą przyjęta do uchwały budżetowej, tam zostało zlikwidowane zadanie OSA, na które było przeznaczone kwota 100 tysięcy złotych. To są te obszary...
Otwarte strefy aktywności.
Otwarte strefy aktywności. Nie dostaliśmy dofinansowania do tego. Z tym, że muszę powiedzieć tutaj, że tu był jasny rozdział środków finansowych. Otrzymały te gminy, których wskaźnik G, czyli ten wskaźnik dochodów własnych przeliczenie na jednego mieszkańca był mniejszy niż 1300 zł, jeśli się nie mylę. My mamy ten wskaźnik wyższy i tak wszystkie gminy, które otrzymały to, miały ten wskaźnik niższy niż te 1300 zł. To jest jakieś kryterium logiczne, które zostało przyjęte, bo na przykład przy kryterium związanych z drogami lokalnymi, to nie wiem, jakie było kryterium przyjęte, że tutaj z terenu ziemi chłodzkiej i Przedgórza Sudeckiego tylko jedna gmina bardzo dostała dofinansowania. Pozostałe to Biała Plana i tego dofinansowania tych grup niestety nie dostał. I tu nie wiem, jaki wskaźnik.
No ale to kryterium dotyczące tego współczynnika G to zostało tak wprowadzone w momencie już trwania w ogóle. I
tak.
To nie było wcześniej.
No tak, nie było. Natomiast przechodząc już do, konkretnie do, i w tej uchwale zwiększyliśmy o 100 tysięcy złotych środki, które są przeznaczone właśnie na niską emisję. W dniu 1 czerwca na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pojawiła się informacja do rządu, że Wojewódzki Fundusz kończy program finansowania tej niskiej emisji. Uważam, że nie powinno się w trakcie meczu zmieniać zasad. Kiedy było powiedziane, że program funkcjonuje do końca roku 2019, kiedy mieszkańcy zostali przez nas poinformowani, że istnieje możliwość uzyskania takich dopłat, to w pewnym momencie pojawia się informacja, że stop, program autorski województwa dolnośląskiego zostaje zlikwidowany.
Bez podania przyczyny?
Bez podania przyczyny. Jest tam w tym komunikacie taka krótka informacja, że Narodowy Fundusz pracuje nad nowym programem, który ewentualnie się pojawi, ale tam jest ciekawa jedna rzecz, która jest pisana w tym komunikacie. Dotyczy budynków jednorodzinnych. I to jest następny problem. Aha, i tu będą prawdopodobnie pożyczki. Doszedłem do wniosku następującego, że tak prawdę powiedziawszy, to my ludzi poinformowaliśmy. My informowaliśmy o takiej możliwości i nam zależy na tym, żeby takie działania były prowadzone. Trudno jest wytłumaczyć mieszkańcowi, że Wojewódzki Fundusz, dla niego to jest to, że to gmina załatwia temat, a że otrzymuje środki skądś w jakiś inny sposób, to nie ma w tym momencie jak gdyby wielkiego znaczenia. W związku z tym jest ta moja propozycja, żeby zwiększyć budżet do 100 tysięcy złotych i prowadzić ten program w roku 2018 do wyczerpania środków finansowych na to zadanie. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, mamy zaangażowanie wynoszące 60 tysięcy złotych. Tyle mamy wniosków, mniej więcej na kwotę około 60 tysięcy złotych, ale z ilości pozwoleń, które ja otrzymuję do wiadomości na zmianę sposobu użytkowania, na wymianę czy zamontowanie instalacji gazowej jest bardzo dużo i zainteresowanie mieszkańców jest dość duże. Chciałem jeszcze poinformować, zanim do uchwały przejdziemy, że w poniedziałek, uczestniczyłem w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chłodzkiej. I firma Efikon, taka firma, która zajmuje się przygotowywaniem projektów różnych, przedstawiła nam pewną informację, z którą chcę Państwa zapoznać. W ramach RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie ogłoszony konkurs na właśnie wymianę kotłów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Ten konkurs zostanie ogłoszony dokładnie 28 września. To już jest zapowiedź, która jest opublikowana. Składanie wniosków nastąpi od 29 października 2018 roku, czyli trzeba liczyć, że to składanie to jest zazwyczaj miesiąc, czyli do 29 listopada, potem ocena formalna, merytoryczna tych wniosków, czyli środki, jakie ewentualnie się pojawią, to są środki na rok 2019. Budżet tego konkursu dla naszej osi Dzierżoniowsko-Ząbkowicko-Kłodzkiej wynosi 878 777 zł. Czyli tak w przeliczeniu to jest 3 700 000
biorąc 20 gmin, to wychodzi 150 tysięcy na gminę. To są żadne pieniądze. To są żadne pieniądze. Na tym posiedleniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej zrobiliśmy wystąpienie do marszałka województwa, do zarządu województwa dolnośląskiego o zwiększenie środków w tym konkursie do kwoty 14 milionów złotych. Jaki będzie efekt? Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ten konkurs ma dwie możliwości naboru. Jedna możliwość to jest możliwość tak zwana grantowa, a druga możliwość to jest taka, to jest nabór konkursowy. Nabór konkursowy polega na tym, że to gmina występuje i stara się o środki do swoich zasobów komunalnych. A więc tam, gdzie jest właścicielem. Nabór grantowy dotyczy właśnie naboru środków do instalacji, w których gmina nie jest właścicielem. Czyli to, co my w tej chwili realizujemy, to, na czym nam zależy. Nie ma szans na to, ażeby pojedyncza gmina zakwalifikowała się do tego konkursu. Bo to jest mały efekt ekologiczny w porównaniu z całym tutaj obszarem, gdzie jeszcze preferowane są uzdrowiska. Jak zwykle uzdrowiska są preferowane. To, że my wysyłamy trochę tej, czy emitujemy tego pyłu do lądka, to nie ma znaczenia, ale uzdrowiska są preferowane. W związku z tym, my będziemy chcieli, żeby zrobić jeden duży projekt na 14 gmin powiatu kłodzkiego i będziemy chcieli w tym programie po prostu uczestniczyć. Pojawia się jeden problem się pojawia, że część gmin jednak optuje za tym, żeby to był ten nabór konkursowy, bo im zależy na to, ażeby w pierwszej kolejności załatwić te obiekty, które są własnością gminy. My natomiast nie mamy takiej potrzeby, nam zależy na konkursie grantowym. Być może, że będzie można robić projekt mieszany. Część na jak gdyby konkursowy, a część ten nabór grantowy. Przedmiotem dofinansowania jest wymiana kotłów oraz instalacją grzewczą. Inwestycje mogą być prowadzone w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Mikroinstalacje OZE, to znaczy fotowoltaika do pompy ciepła jako element uzupełniający. I to jest chyba najbardziej w tej chwili preferowane. System monitoringu i zarządzania energią. To, co jest kosztem kwalifikowanym. Koszty dokumentacji i tutaj trzeba zrobić audyt przed rozpoczęciem inwestycji i audyt po zakończeniu inwestycji. I koszty zarządzania projektu to jest około 15%. Wartość, średnia wartość dotacji na instalację w naborze tym i konkursowym, i grantowym wynosi 37 tysięcy. Czyli tyle może być maksymalnie na, zakładam, budynek wielorodzinny. Ale preferuje się przede wszystkim coś takiego. Pierwsze, podłączenie do sieci ciepłowniczej. Jeżeli to jest niemożliwe, to dopiero wtedy wchodzi instalacja OZE, biomasa lub gaz. Na podstawie oczywiście wcześniej przeprowadzonego audytu, gdzie redukcja CO2 w wyniku realizacji tego projektu musi być różnica, redukcja 30%. I nie ma dofinansowania wymiany kotła węglowego na kocioł węglowy. Nie ma tego. Jeszcze tu się mówi o tak zwanej energii pierwotnej. To pan fakulta wie doskonale, co to jest energia pierwotna, jak audyty robi.
lokalu, gdzie będzie prowadzona ta inwestycja, najprawdopodobniej na poziomie musi to być 150 do 300 kWh na metr kwadratowy. Złagodzony zostanie ten projekt i audytu, i tej energii początkowej, pierwotnej, w budynkach zabytkowych umieszczonych w rejestrze lub wykazie. Mamy dużo takich budynków, które są, nie są w rejestrze, ale w wykazie, i tam jest ta różnica, ale musi być spełniony też warunek, że muszą być albo wymienione okna, albo zrobiona izolacja dachu czy stropu, albo wentylacja z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie maksymalnie 85%. My stosujemy dofinansowanie 50%. Tu jest 85%, ale tu są większe obostrzenia i większe różne zadania, które należy wykonać. Środki z tego projektu mogą być zaliczkowane, czyli można otrzymać wcześniej gotówkę do 90% w przypadku projektu grantowego i do 40% w przypadku projektu konkursowego. Preferencje dla projektu wynikające z lokalnego programu rewitalizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizowanych w miejscowościach uprawiskowych, realizowane na obszarach o znacznie przekraczającym zanieczyszczenie powietrza i wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią. I firma chce zrobić jak gdyby pierwsza rzecz, którą trzeba wykonać, to trzeba wykonać pewną analizę, ile osób będzie chętnych do skorzystania z tego nowego programu. Bo to u nas też tak jest, jak powiem, że trzeba zrobić audyt, a potem drugi audyt, a to ja nie wiem, czy ja będę chciał, czy nie. I chcemy już wejść w ten program i zlecić firmie, żeby rozpoczęła przygotowanie realizacji tego wniosku, łącznie z przygotowaniem wniosku o pozyskanie środków finansowych. Czy dojdzie 13 partnerów, czy nie dojdzie, to ja w tym momencie nie wiem, ale wiem, że było duże zainteresowanie i każdy jest zainteresowany tym, żeby to stosować. To teraz wróćmy do uchwały. Uchwała jest taka sama, jak była, tylko wyrzucamy kwestie związane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Tyle.
Dziękuję. Kolega Ryczek, bardzo proszę.
Tylko mówić, gdy się okaże, że te środki, powiedzmy te 100 tysięcy, to jeszcze są zbyt małe środki w stosunku do zainteresowania.
Ja razem mieście.
Tak, ale mówię, to rozumiem, że dalej będziemy, jak tego, to będziemy zwiększać ewentualnie do momentu, kiedy tam wejdzie jakiś inny program, który ludzi zainteresuje. Tak?
Ja rozumiem, że jest to pytanie retoryczne, bo to Państwo będziecie decydowali o budżecie.
Ja rozumiem, ale burmistrz się z gospodarzem budżetu i tutaj gdyż od burmistrza zależy, czy tego, ale...
Taka jest idea, przynajmniej do końca tego roku. My też pisaliśmy do końca roku.
Tak.
Nie wiem, czy nawet nie do 2019.
No to do 2019.
Ja tylko sprawdzę, jeżeli wpisaliśmy ten program do 2019, to obiecuję Państwu, bo jeszcze na mnie będzie spoczywała rola przygotowania projektu budżetu, że też to w tym projekcie budżetu, niezależnie od tego, zostanie ujęte.
Proszę Państwa, chcielibyśmy pytania do Pana Burmistrza w tym temacie. Jeżeli chodzi o komisję, to jest uchwały. Nie ma. Opiniowała to komisja. Czekam.
Komisja Budżetu Finansów Publicznych opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez problemu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest z Państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzimy teraz do projektu numer 4. Bardzo proszę. Rozpoczęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż nowego pochłowu na terenie gminy Studnia Śląskiej. Projekt numer 4. Pan burmistrz.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja powiem o projekcie numer 4, 5 i 6. Mianowicie te projekty wszystkie podlegały opiniowaniu przez zebrania sołeckie. I odbyło się oczywiście takie zebrania, Sytuacja wygląda w sposób następujący. W stosunku do wszystkich trzech uchwał, czyli maksymalna liczba zezwoleń, zasad usytuowania na terenie Stronia Śląskiego sprzedaży napojów alkoholowych i ograniczenia godzin pracy, w stosunku do tych trzech uchwał sołectwo Stara Morawa wypowiedziało się negatywnie. Natomiast do pierwszych dwóch uchwał pozostałe sołectwa wypowiedziały się pozytywnie. Odnośnie trzeciej uchwały ograniczenia czasu pracy negatywnie się wypowiedziała Kamienica, Strachocin i Stara Morawa. Stara Morawa to już. Proszę Państwa, ja chciałem tylko o jednej uchwale powiedzieć, o tej, która budzi największe kontrowersje. Widziałem gdzieś tam opinię komisji negatywną i tak dalej. O tej ostatniej, o tej ograniczeniu czasu pracy. Tak prawdę powiedziawszy, to do ostatniego, prawie ostatniego okresu czasu, przed wejściem tych przepisów, które mówią o zakazie handlu w niedzielę, to nie funkcjonował żaden sklep, który funkcjonował po godzinie 22. Aktualnie. Od...
Klin funkcjonuje do 23.
Proszę?
Klin do 23.
A może klin, ale to tak nie ma tam na tej wieży. Druga rzecz jest taka, że po wejściu tego tych przepisów klin i Biedronka w soboty chyba, w piątki i soboty wydłużają czas pracy
już nie.
Chyba o godzinę.
Już nie. Biedronka do lipca już.
Biedronka też nie?
I jak będzie? Normalnie będzie. Doszli do wniosku, że im się to nie opłaca. Już nie robię. Natomiast w przeszłości funkcjonował jeden sklep. Funkcjonował jeden sklep, który rozpoczynał pracę o 12 południe i kończył o 12 w nocy. I z tego tytułu, Państwo o tym nie wiecie, ale z tego tytułu ja miałem bardzo wiele skarg od mieszkańców. Sprawy zakłócania ciszy, porządku i tak dalej, i tak dalej. Tak panie komendancie? I tak było.
I od razu.
I co?
I od radnych pism.
I od radnych pism. A teraz Państwo jesteście jak gdyby przeciwni, żeby to ograniczać do godziny, ograniczać, że należy sprzedawać przez całą.
Nie wolno hamować inicjatywy społecznej.
Co nie można?
Hamować inicjatywy gospodarcze.
Nikt nie hamuje inicjatywy, na dzień dzisiejszy, bo nikt nie funkcjonuje po godzinie 22. Jedyny klin, który funkcjonuje, nie wiem, czy ma tam tak wpisane, że funkcjonuje po godzinie. Z tego tytułu też są skargi. Też są skargi z tego tytułu. Ja nie chcę ograniczyć nikomu w ilości punktów, w których można sprzedawać alkohol. Zwiększyliśmy tą ilość punktów, żeby każdy, kto chce prowadzić w swoim sklepie, mógł to robić. Chociaż ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale zwiększyliśmy to po to, żeby każdy mógł swoją działalność prowadzić. Tam mamy sprzedaż w miejscu i sprzedaż jak gdyby na wynos. To ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży w sklepach. To nie dotyczy sprzedaży alkoholu w restauracji, gdzieś tam w pensjonacie, jeśli tak jest, i w innych miejscach, gdzie jest spożywany alkohol na miejscu. Natomiast to ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży po prostu w sklepach. Ja mimo wszystko wnioskuję do Państwa, żebyśmy przyjęli tę uchwałę ograniczającą do 22. Bo najwięcej problemów ma Straż Miejska i najwięcej problemów mam potem ja, który musi odpowiadać mieszkańcom na skargę. Do godziny 22 jest okres, w którym można funkcjonować, a o 22 obowiązuje cisza nocna. W momencie, kiedy funkcjonował ten sklep do godziny 24, to nie tylko nasi mieszkańcy zapatrywali się w sklep, ale przyjeżdżali również mieszkańcy z Lądka Zdroju tutaj i zapatrywali się w sklep. Ja to wiem, jakie miał obroty, jakie miał
powodzenie dla sklepu. Ktoś naprawdę bardzo potrzebujący alkoholu po godzinie 22 podjedzie sobie do Łądka, gdzie nie ma ograniczeń i stacja paliw jest czynna 24 godziny na dobę.
No w ten czas mamy odwagę.
Co?
Bo pijany będzie musiał jechać.
Dobrze, proszę Państwa.
A tutaj do naszego sklepu wszędzie pieszy.
A jak u nas się stacja CPR-u otworzy?
No to
nie. Co? Jak się stacja CPR-u benzynowa jakaś otworzy?
To u nas
to
jest...
To też
by
było.
To jest
co to zrobić? Proszę Państwa, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na pojazd kolejowy linie strony śląskie, projekt numer 4. Opiniowały to Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia i Komisja Rozwoju.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego projektu uchwały zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest z Państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Zdzisław Pakuła.
Niechlejący. To. To było głosowanie mięsne.
No. Ale ja przekazałem to. Będzie osobiwo, że wiedział, że przeciwny było. Dobrze, przechodzimy teraz do projektu numer 5. To pan burmistrz też się mówił, też to już omawiał tak wstępnie.
To jest lokalizacja.
Lokalizacja. To jest projekt numer 5. To opiniowała Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia, Rozwoju i Infrastruktury.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję.
Komisja Infrastruktury projekt zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Pan Przewodniczący.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projektu zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie.
Dziękuję bardzo Państwu. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie projektu numer? To jest numer, teraz.
5,
tak jest. Numer 5, przynajmniej powiem. Proszę bardzo. Głosujemy, proszę bardzo. Kto jest za przyjęcie projektu numer? Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. I przechodzimy do projektu numer 6, tak? To jest podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Na terenie gminy Strony Śląskie, projekt numer 6. Czy jesteśmy jeszcze uwagi? Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia i Komisja Rozwoju Gospodarczego.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniowała negatywnie. Przy jednej osobie za, trzech osobach przeciw i dwie osoby wstrzymały się.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pan Przewodniczący, bardzo proszę.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały zaopiniowała negatywnie w takim samym dokładnie stosunku.
Ale to, że ta Komisja Rozwoju Gospodarczego to jest dla mnie zrozumiałe, ale, że ale Komisja Zdrowia to jest dla mnie zupełnie
niezrozumiałe.
Komisja Zdrowia to jest Komisja Zdrowia. Robiła wymiar w terenie, jeździła tam kilkanaście razy. Proszę Państwa, dobrze, poddaję pod głosowanie. To jest za przyjęcie projektu numer 6.
Jestem przeciw.
Kto jest
za? Raz, jak się...
4, 5, 6.
Dobrze. Kto jest przeciwny?
Uważam, że pan radny Szymon nie powinien głosować.
6.
Czemu? Tak?
To jest interesujące.
To jest teraz.
On ma to
zdanie. A to jest, co pan wytrzymał?
To jest
mężczyźni drugi. To jest tak. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje.
6-6
i wstrzymujących
się,
tak
na ciągu. Bo
ja jeździł
na
przeciw.
Panie
Tomku? No, od pana. Nie przeszło.
A nie przeszło uchwała, bo ja myślałem, że...
Nie.
Nie mógł pan. Przykro. Będzie szybko, będzie dobrze. Dobrze, jakby tego postawił.
Jeśli będzie uciążliwe,
to zmienimy. To
można zmienić. Jeśli będzie jakiś stan uciążliwy, zawsze można podjąć taką uchwałę.
Ja, akuratnie sytuacja jest tego typu, pana przypadku, że jak jest festyn parku, to pan wtedy otwiera po godzinie 22. I niech pan sobie, to sobie uświadomi.
No i teraz wrócę.
Nie szkodzi. Ale organizator festynu po to ustawia stoły, ławki, parasole i tak dalej, żeby mu się koszty zwróciły.
Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do projektu numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego dnia wychodzi zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców, zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przy szkole prowadzonych przez Gminę Strony Śląskiej. Projekt numer 7. Czy ktoś z Państwa jeszcze od tego tutaj odmówił, żeby mnie to przedstawił? Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Chciałbym przedstawić projekt w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie. Zgodnie z artykułem 42 ust. 7 pkt 3 litera B ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin. Obowiązująca od 1 września 2018 roku nowelizacja Karty Nauczyciela, prowadzona ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, ujednoliciła pensum nauczycieli. Tak więc samorządy nadal określają wysokość pensum dla nauczycieli specjalistów, o których mowa w ustawie, ale jednocześnie nie może ono przekroczyć 22 godzin tygodniowo. Ponadto nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela określa pensum dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, tzw. nauczycieli wspomagających, na poziomie 20 godzin tygodniowo. I my nie wpisaliśmy, proszę Państwa, tego etatu, tego nauczyciela wspomagającego, bo o tym mówi ustawa wprost. Należy dodać, że zmiany w ustawie rozszerzają katalog nauczycieli, którym organ prowadzący określa pensum, o terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Do tej pory tego nie było. I na podstawie artykułu 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w artykule 42 ust. 7 Karty Nauczyciela wykonuje odpowiednio Rada Gminy, a więc jest to kompetencja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. I proszę Państwa, dotarł do mnie również tutaj pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego, ponieważ te dwa projekty uchwał zostały przesłane do organizacji związkowej zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. I jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZMP w Kłodzku informuje, iż wyraża pozytywną opinię do przedstawionego projektu. I to było opiniowane na...
Tak, tak, ale czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania do Pana Burmistrza? Macie to komisja opiniowała. Tak, opiniowała to Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest z Państwa przeciwny? Kto się z Państwa wstrzymał? Dziękuję Państwu. I przechodzimy do projektu numer 8.
Drugi projekt,
tak, proszę Państwa. Projekt numer 8, proszę Państwa.
W sprawie określenia szczegółowych zasad wydzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie. Zgodnie z artykułem 42 ust. 6 Karty Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Ponadto dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom korzystającym z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania więcej niż jednym oddziale. Na podstawie artykułu 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ustępie 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ustępie 3. I tak samo mamy tutaj kompetencje organu prowadzącego określone w artykule 42 ust. 7
i to wszystko wykonuje odpowiednio Rada Gminy. Proszę Państwa, to jest regulacja poprzedniej uchwały z roku 2000, ale jeżeli chodzi o rozmiar bliżej tygodniowo, jest to bardzo podobnie jak było w tamtej uchwale. Natomiast jest tutaj zastosowane tylko stanowiska dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły i dyrektor zespołu i wicedyrektor zespołu. Takie placówki u nas funkcjonują i dyrektor przedszkola.
Czy ktoś z Państwa ma pytanie do pana burmistrza?
I również Związki Nauczycielstwa Polskiego opiniowały, przepraszam, i jest pozytywna opinia ZMP Zarządu Oddziału.
Ktoś
z
Państwa? Panie Moniko?
Nie, to,
no proszę bardzo.
Jaka jest różnica? Czy jest jakaś różnica w stosunku do tego, co było?
Jest.
Jaka?
Zniż te godziny dla dyrektora zespołu i wicedyrektora. Ma więcej godzin teraz etap.
Teraz ma więcej.
Tak.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Państwo? Dziękuję bardzo, panie profesorze. Opiniowała Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Poddaję pod głosowanie projekt nr 8. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego projektu? Kto jest z Państwa przeciwny, to jest? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, gotowe jesteśmy. Akuratnie przy szkołach, to ja chciałbym tutaj jakby pewną informację i pewną wiedzę posiąść również. W momencie, kiedy złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie włączenia szkoły podstawowej do zespołu szkół, pan radny Węgrzyn bardzo optował, żeby wszystko to, co się dzieje, było na bieżąco przekazywane informacje, żeby można było to monitorować. W momencie, kiedy pojawiła się odpowiedź wojewody dolnośląskiego, w rozdzielniku, załączniku, znalazłem takie pismo pana radnego Miłosza Węgrzyna do wojewody w sprawie uchwały dotyczącej w sprawie uchwały dotyczącej włączenia szkoły podstawowej do zespołu szkół. Ja chciałbym się dowiedzieć, jaka jest treść tego pisma i tej informacji, bo występuje pan tam jako radny. Gdyby pan napisał Miłosz Węgrzyn, nie musiałbym pana pytać, ale skoro pan napisał jako radny Miłosz Węgrzyn, to chciałbym znać, jeśli pan oczekuje od nas wszelkich informacji, to ja chciałbym też znać informację taką, jakich argumentów pan użył tam, że wojewoda akuratnie uchylił nam tą uchwałę. Za tą uchwałą, jeśli dobrze pamiętam, głosowało chyba 13 radnych, nie jestem pewien, ale zdecydowana większość radnych. Natomiast ilość radnych nie musi się zgadzać z tym stanowiskiem i to jest sprawa oczywista. Ale przedstawiając jak gdyby swoją interpretację, my też chcielibyśmy mieć tą świadomość. Ja chciałem panu uświadomić jedną rzecz, że może pan jest dobrym prawnikiem, ale na oświacie to pan się nie zna. Ja przepracowałem ponad 20 lat w oświacie. Ja wiem, jak się kształtują stosunki międzyludzkie w oświacie. Pan wysłuchał i zdecydował się na przyjęcie po politycznych rozwiązań pewnej grupy tylko oświatowej. Natomiast nie wysłuchał drugiej strony. I mogę panu oświadczyć, że chcę pan zostać burmistrzem w następnej kadencji, czego panu nie życzę osobiście. To oświadczam panu, że gdyby tak się stało, to będzie pan miał szalone problemy z oświatą, bo się okaże, że może pan potem próbować włączyć to, tylko nie będzie pan już miał kogo włączyć. W tej chwili sytuacja jest tego typu, że niektórzy nauczyciele w zespole szkół mają 2 godziny, a 16 godzin uzupełniają w szkole podstawowej. Czy do tego miała dążyć reforma pani Zalewskiej? Czy do tego, żeby była dwuzmianowość w szkole? Taka sytuacja po prostu powiedział pan, czy występując napisał pan, że może burmistrz przyszłej kadencji będzie miał inny pogląd
i inne wyobrażenie funkcjonowania oświaty, to może pan nam mówi, jaki pan ma pogląd i jakie wyobrażenie o funkcjonowaniu oświaty po roku 2018. Bo ja uważam, że to, co się stało, to jest ze stratą dla naszych uczniów i nauczycieli. Ja mam wnuka i ja mnie może sprawa interesować szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. A szczególnie mnie interesuje kwestia funkcjonowania szkoły ponadpodstawowej. My doprowadzimy do sytuacji, że zlikwidujemy tą szkołę ponadpodstawową. Taka sytuacja się może zdarzyć. I mnie interesuje, czy moje dzieci uczy przeciętny nauczyciel, czy uczy dobry nauczyciel. Przez to pozwolimy na fakt taki, że dobrych nauczycieli pozwalniamy, a tych przeciętnych nauczycieli pozostawimy w oświacie. Takie jest pańskie działanie w tej sprawie. Jeśli pan jest taki praworządny, to chciałbym panu powiedzieć coś. W dniu dzisiejszym sejmik województwa dolnośląskiego podejmuje dwie uchwały. Jedną o utworzeniu jakiejś tam szkoły i włączeniu jej do zespołu szkół i drugą podobną. Niech pan od razu zasygnalizuje to, że robią to wbrew prawu. Dziękuję. Przepraszam, ale...
To było szkoła. Czy ktoś może w państwa w tym temacie chce się odetchnąć?
A może kolega być się
zgłosić? No pytam się, panie przewodniczący, czy ktoś chce zadać głos, tak? Ktoś chce zadać głos, to może zgłosić, a nikogo nie zabrałem głosu. Demokracja.
Co było w tym piśmie?
Tylko jak ktoś ma coś do powiedzenia konkretnego, to bardzo proszę.
Chcemy też wiedzieć.
Nie ma, no dziękuję. Nie ma, nie ma, nie ma kto się odnieść. Widocznie. To robię piśmie przed. Proszę państwa, rozpoczynamy nasze zakończenie sesji. Przechodzimy do punktu 9. To jest podjęcie uchwały w sprawie zalecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śląskiego. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie punktu 15. Projekt numer 9. Projekt numer 9. Bardzo proszę przedstawić ten projekt.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada.
Proszę państwa, słuchamy.
Projekt uchwały Rady Miejskiej Strony Śląskiego w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strony Śląskiego na drugie półrocze 2018 roku, właściwie niecałe, bo tak naprawdę na pierwsze 4, może 4,5 miesiąca. Komisja zaplanowała następujące tematy. Dokończymy temat z pierwszego półrocza w miesiącu lipcu, mianowicie temat analizy treści umów roboty budowlane o wartości powyżej 600 tysięcy euro dotyczących inwestycji realizowanych przez gminę Strony Śląskie w latach 2015-2017 wraz z oceną realizacji postanowień tych umów w zakresie gwarancji rynkowej oraz kar umownych. Po drugie, analiza wykonania budżetu gminy Strony Śląskie za pierwsze półrocze 2017, także tutaj bym od razu właśnie prosił o rozdawanie tej pomyłki. Ustęp trzeci to analiza realizacji konstytucji wykładanych kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej VII kadencji, czyli to takie podsumowanie po prostu naszej dotychczasowej pracy tej kadencji.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko powiem tak, o ile wiem, to wszystkie komisje opiniowały to pozytywnie ten plan pracy. Nie porządku, nie ma żadnego problemu, tylko tam jedno, bo tam mówiłem sobie, czy ten zakres robót, czy to jest, się robić, to się do października, że...
Tak, chcemy w lipcu zakończyć sporadę
z... Też są wybrane. Nie, tak, ja nie mówię z opiniami się nie wciąca, tylko chcę, żeby się dłużej...
Tak,
pana takie zdanie
nie ma. Słuchaj, jeszcze prawdopodobnie jedną komisję społeczną, żeby...
Nie widzę problemu. Nie widzę problemu. Proszę bardzo. Wszystkie to opiniowały wszystkie komisje. Po kolei proszę pani przewodnicząca.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Panie przewodniczący,
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie
bez poprawek. To błąd pisarski.
Komisja Infrastruktury projekt zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Proszę bardzo.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie projektu w naszej pracy Komisji Rewizyjnej? Kto z państwa jest przeciwny? To się Państwa otrzymał. Dziękuję. Projekt został przyjęty. Przechodzimy teraz do projektu uchwały nr 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków organowi regulującymi do zaopiniowania. Projekt nr 10 to będzie przedstawiony przez
Pan
prezes. Pan prezes, bardzo proszę. Proszę Państwa, projekt nr 10. To Państwo się na radzie, że sobie jeszcze tego informacji otrzymaliście Państwo. Bardzo proszę Panie prezesie.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła w życie 12 grudnia ubiegłego roku, nałożyła na zakłady wodociągowe obowiązek opracowania od nowa regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. I taki regulamin także opracował nasz zakład. Regulamin, który został przeze mnie opracowany, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Stronie Śląskie, w tym minimalny poziom usług świadczonych przez zakład wodociągowy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki, tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania przez zakład odbioru wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. Zgodnie z wymogiem nowelizacji ustawy, która weszła w grudniu ubiegłego roku, mieliśmy obowiązek przekazać projekt regulaminu do Rady Miejskiej w celu analizy tego regulaminu. I kolejnym krokiem jest skierowanie tego regulaminu do zaopiniowania przez organ regulacyjny, czyli do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania opinii. I taka uchwała, i to jest przedmiotem dzisiejszej uchwały, czyli skierowanie tego projektu regulaminu do zaopiniowania do Wód Polskich.
Czy my jeszcze raz będziemy podejmowali uchwałę? Nie.
Tak, tak. W tej chwili, proszę Państwa, obowiązuje na terenie gminy Stronie Śląskie regulamin, który był uchwalony 27 czerwca 2011 roku. I teraz, jeżeli ten regulamin wróci od Wód Polskich z opinią, będzie konieczność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu. Do tego czasu obowiązuje stary regulamin.
Bardzo proszę, Pani Radna Szybowska.
Moje pytanie dotyczy, jaka jest różnica pomiędzy tym, które było zatwierdzone przez nas, a tym, co Pan teraz sporządził? Czy jest jakaś różnica w regulaminie i w którym miejscu? Ja to przeczytałam, oczywiście nie porównałam, bo nie bardzo miałam na to ochotę, ale Pana pytam.
Proszę Państwa, praktycznie treści, które są zawarte w tym nowym regulaminie, są bardzo podobne, właściwie jeżeli chodzi o same treści, takie same. Sformułowania mogą być inne oraz kolejność punktów jest inna, już po prostu w takiej kolejności, jak ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody mówi, w takiej kolejności te punkty ułożyłem. Niektóre zbędne punkty po prostu wyrzuciłem, bo się powtarzają w innych aktach prawnych, na przykład w ustawie, a niektóre zostały zmodyfikowane troszeczkę. Praktycznie na pewno to nie jest, można powiedzieć, na niekorzyść usługobiorców przyszłych, a wręcz przeciwnie. Czyli zostały pewne jakieś takie punkty wyrzucone, które nie wiem.
Nie miały znaczenia,
bądź wprowadzały jakieś takie dodatkowe, nie wiem, że zagrożenia czy coś takiego. Po prostu to usunąło.
Ja mam jedno pytanie, panie prezesie, bo
proszę bardzo, pan burmistrz.
Swoje zastrzeżenia do poprzedniego regulaminu zgłosił mnie tak dawno prokurator rejonowy. Dotyczy kwestii przyłączy. Jak to wygląda w tym?
To znaczy, w mojej opinii prokurator się nie przygotował do tego.
Ale no to ja to wiem, bo ja podpisywałem.
Tak. Nie wiem, ale taka była treść odpowiedzi tutaj ze strony pana burmistrza, bo nie wiedziałem, ale to konsultowaliśmy tutaj z panem Mazurkiem. Prokurator generalnie tak, pomylił dwie rzeczy. Jedną rzecz pomylił taką, że pomylił przyłącze kanalizacyjne z siecią kanalizacyjną, czyli powołał się na sygnaturę, która mówi praktycznie o sieciach kanalizacyjnych i pokazuje, który odcinek tej sieci jest przyłączem, a który odcinek jest sieci to jest siecią. A później wywnioskował z tego, że gmina powinna finansować przyłącza, co nie jest prawdą, bo w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu wody w zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyraźnie powiedziane, że budowa przyłączy
wodociągowego... W granicach działki właściciela.
Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego leży po stronie odbiorców, natomiast gdzie się kończy to przyłącze, to już jest kilka różnych wyroków sądowych. Jeżeli jest to jedyna studnia na posesji, to przyłącze kanalizacyjne zaczyna się od tej studni łączy instalacji. Jeżeli nie ma tej studni na posesji, to te przyłącze zaczyna się od granicy posesji i wtedy sieć jest też od granicy posesji w kierunku przeciwnym. I tak to wygląda. No tutaj akurat prokuratorowi się to pomyliło. Jeszcze drugą rzecz tam zarzucił, że jest w naszym regulaminie, która właściwie była powielona właśnie z ustawy i on też ją zarzucił, że jest niewłaściwa, a to było punkt przepisany akurat kropka w kropkę z ustawy. No i
tyle.
Czy jeszcze jakieś pytania do pana prezesa?
Tak, nie, to... Mogę, ale pytanie nie związane z tym. Po prostu jak byliśmy na poprzedniej sesji, była sprawa tej awarii, która miała miejsce tam w Nasiennej, spowodowana ten. Czy może pan przybliżyć, co tam, jak to się dla zakładu, jak to teraz wygląda?
Firma Skanska, która robi remont tej drogi teraz od Ciennej w kierunku Stronia Śląskiego, poszerzając jezdnię i poszerzając jezdnię uszkodziła 31 studni.
Aż
31 stopni, bo się okazało, że kilka to było najpierw, że 20 kilka, a później się okazało, że są jeszcze dodatkowe. To
nie widzieli po pierwszej czy drugiej?
No
właśnie. Maszyna do frezowania jedzie i
poszła.
I frezowała.
Czyli frezując po pierwsze, ta głębokość chyba tam 30 cm, po prostu niszczyła władzę, że nie pękały, wszystko to rozpadało się na kawałki.
Jak pan sobie poradził?
To znaczy, zawiadomiłem próbowaliśmy najpierw sami to przecież, no ale nie byliśmy w stanie, bo to było gdzieś zatkane na długość około 1800 metrów, prawie 2 km. Kanalizacja była niedrożna. Zgłosiłem to oczywiście sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do burmistrza w pierwszej kolejności, no bo jest na tym terenie gospodarzem, na policję, do Zarządu Dróg Wojewódzkich, do Skanskiej we Wrocławiu, do Skanskiej w Warszawie. Znalazłem telefony kontaktowe do pani kierownik, od razu się skontaktowałem. Myśmy tego nie zdołali tego usunąć, tej awarii. No i pani kierownik budowy tutaj oświadczyła, że sama się tym zajmie i że to udrożni, więc ona wynajęła, Skanska wynajęła samochód ciśnieniowy w Byszczycy, wodociąga w Byszczycy, który tam prowadził, kilka dni czyścił, także to chociaż to dwa dni trwało. Z tym, że to później się znowu zatkało i znowu musiała ściągać ten samochód. I właściwie ta kanalizacja nam się wciąż zatyka. Jutro jestem umówiony też z panem project manager ze Skanskiej z Wrocławia i z panią kierownik budowy w celu ustalenia rekompensaty dla wodociągów za ten czas, który myśmy stracili, jeżdżąc tam i również używając naszego sprzętu. Nie wiem, jak oni się do tego odnoszą, ale odnoszą się tak dla nas troszeczkę. No nie wiem, no, nieodpowiednio, niekorzystnie.
Ale odbudowali studnie.
Studnie odbudowali, tak, studnie zostały odbudowane, to zostało udrożnione.
Trwało to prawie zbyt długo, bo w międzyczasie była ulewa i zanim oni odbudowali, to właśnie powtórnie się ta kanalizacja zatkała. Nie byliśmy w stanie tego też wyczyścić naszym sprzętem. Oni ściągnęli po sprzętu specjalistycznie w Wyszyce Kłodzkiej. Też nie był w stanie tego udrożnić. Przyjechał następnego dnia, musieli też odkopywać te odcinki kanalizacji, bo nie dało się tego udrożnić nawet specjalistycznym sprzętem do przepychania kanalizacji. No, awaria była rozległa. Bardzo trudno się z nimi rozmawia. Nie wiem, sprawa była zgłoszona na policję. Prawdopodobnie, jak się nie dogadamy, będę musiał do tego zgłoszenia jeszcze coś tam dołożyć, no bo ponosimy koszty i uważam, że to nie jest w porządku. Obawiam się też, nie wiem, jak oni to prowadzą do inwestycji, że obrywają te studnie, że mają niewłaściwą dokumentację. My sterowaliśmy sami mapy sytuacyjno-wysokościowe, na której jest pokazana nasza kanalizacyjna i wszystkie studnie. Mało tego, odszukaliśmy w terenie, pozaznaczaliśmy wszystkie studnie i teraz, żeby nie uszkadzali nam kolejki. Natomiast oni nie mają żadnej dokumentacji. Ja nie wiem, jak oni prowadzą tą budowę. Pytałem pana menadżera, on mówi, że jest to na zgłoszenie, nie wymaga żadnej dokumentacji, ale ja go pytam, przecież są poszerzenia tej drogi, więc to nie jest tak do końca remont tylko na wierzchu. Ale nie chcę tam nigdzie występować do nadzoru, żeby przypadkiem nie wstrzymali tej budowy, bo ta droga jest ważna.
Ktoś z Państwa? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak nie ma innych pytań, to będziemy poddajemy pod głosowanie. Opiniowała to Komisja Infrastruktury. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego projekt zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie do uchwały.
Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest Państwa przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnych projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia narodzenia burmistrza Stanisławskiego projektu nr 11. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Pan burmistrz Łapiec.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, zaproszeni goście. Chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia burmistrza Konia Śląskiego. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należy dostosować wynagrodzenie burmistrza Szczonia Śląskiego do zapisów wynikających z tego rozporządzenia. 15 maja bieżącego roku Rada Ministrów dokonała bezprecedensowego kroku. Wydanym w tym dniu rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewidziała obniżkę limitu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania z dniem 1 lipca 2018 roku. Uczyniła to bez właściwych konsultacji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, jak również bez żadnego racjonalnego uzasadnienia. Ten projekt zakłada, proszę państwa, obniżkę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie burmistrza, zastępcy burmistrza, około 20%. Obiecałem na komisjach, że na sesji odczytam państwu wniosek, który został skierowany do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, wystosowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Szanowny panie prezydencie, nawiązaniu do rozmowy podczas spotkania przedstawicieli organizacji samorządowych z panem prezydentem 25 maja bieżącego roku, podczas której poinformowaliśmy pana m.in. o naszym oświadczeniu w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów regulującego płace samorządowe, zwracam się do pana w imieniu strony samorządowej o skierowanie w trybie artykułu 191 ust. 1 pkt 1 w związku z artykułem 188 pkt 3 Konstytucji RP do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Europejską, Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą
o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja bieżącego roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Załączonych opinii prawnych sporządzonych na zlecenie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP wynika, że rozporządzenie jest niezgodne z delegacją zawartą w artykule 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co narusza postanowienie artykułu 92 Konstytucji RP. Jest niezgodne z zasadami ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych określonymi w artykule 1 oraz artykule 37 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Jest niezgodne z zasadami określonymi w artykule 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a przez to także z artykułem 9 Konstytucji RP. Ponadto powoduje, że bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności, co jest niezgodne z artykułem 24 Konstytucji RP, zostało wydane również w sposób niezgodny z przepisami ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego regulującymi tryb jej pracy, co stanowi równocześnie naruszenie artykułu 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Należy także podkreślić, że zarówno zawartość, kontekst, jak i sposób postępowania w tej sprawie jest głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego stanowiącymi w Konstytucji RP podstawy ustroju państwa. Szerokie uzasadnienie naszego wniosku jest zawarte w załączonych opiniach prawnych profesora Krystiana Ziemskiego, profesora Huberta Izdebskiego i doktora Mariusza Widzińskiego. Podpisał pismo wiceprzewodniczący komisji. Proszę Państwa, to do Was należy decyzja w sprawie tej uchwały. Ja chciałem tylko powiedzieć, że burmistrz jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na to, jakie będzie rozstrzygnięcie przy podjęciu tej uchwały, wyda dyspozycję wypłaty swojego wynagrodzenia do limitu wynikającego z treści przedmiotowego rozporządzenia.
Dobrze, dziękuję. Czy jakieś pytania Państwa? Czy tak i tak, to jest takie nasze podjęcie uchwały, bo wiemy, żebyśmy tam sądowo sprawę, czy tak Pańska uchwała została dostępna. Opiniowały to wszystkie komisje. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o opiniowanie.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje negatywnie.
Pan Przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów projekt opiniuje w sposób negatywny.
Komisja Infrastruktury projekt zaopiniowała negatywnie.
Komisja Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały zaopiniowała negatywnie.
Poddaję projekt numer 11 głosowanie. Kto jest za przyjęcie tego projektu? Kto jest za przyjęciem tego projektu? Dziękuję. Kto jest za odrzuceniem? Kto się z Państwa wstrzymał? A proszę, przepraszam. To był ten moje 14 radnych, 12 radnych. Dziękuję Panu.
Ja Ci pomogę.
Dobrze, proszę bardzo. Czyli to amortyzacja.
Szanowni Państwo, to naprawdę nie chodzi o te pieniądze. Gdybyście Państwo nie obniżyli pensję, ani słowa nie obniżyli. Natomiast jeżeli spotyka mnie sytuacja tego typu, że po 50 latach pracy, w momencie kiedy chcę przejść na emeryturę, raptem obniża mi się wynagrodzenie, to traktuję to jako działanie
polityczne.
Jakie?
Polityczne.
Tak, ja chciałem innego słowa użyć, ale nie będzie jakby działanie polityczne. Ja i tak wypłacę sobie wynagrodzenie takie, jakie jest w tej uchwale. A żeby nikogo nie narazić na zarzut kwestii związanych z dyscypliną finansów publicznych, natomiast nie wiem, będę się zastanawiał, co dalej w tej sprawie po prostu robić. To ma wpływ nie tylko na moje miesięczne wynagrodzenie, to ma wpływ na moją odprawę emerytalną,
to ma wpływ na moją odprawę z tytułu zakończenia funkcjonowania jako burmistrz i podejrzewam, że częściowo ma to wpływ na moją emeryturę.
To jest druga próba.
Od nas to zależy akurat. Akurat nie.
Panie burmistrzu, taką mam tutaj informację, bo pani Magda ma wyjazd służbowy inny i chodziło o te prace komisji. Przeprosimy pana chwileczkę, żeby tylko pan pracę komisji wystawił. Proszę. Bo ma wolne dyrektorka, pani wyzwania, będzie to wyzwania, to telefon tam rzęczy cały czas. I tego prosiłbym, żeby przez przewodniczący komisji przedstawili plany pracy. Bardzo proszę.
Komisja.
Ja telefonem widziałem Jurek.
Komisja Oświaty, Sportu.
Państwa, jakieś uwagi czy pytania, czy może dołożyć komisji? Proszę wysłuchać.
Przygotowała plan pracy komisji na drugie półrocze 2018 roku. Mianowicie w lipcu przygotowanie zalewów Starej Murawy oraz placów zabaw dla dzieci do sezonu letniego. Jest to komisja wyjazdowa. I kolejna komisja spotkanie z mieszkańcami Nowej Morawy, którzy współpracują z CETIK-iem i organizują warsztaty dla mieszkańców naszej gminy. W sierpniu informacja na temat przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, oświaty na terenie naszej gminy i przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018-2019. Jeśli chodzi o wrzesień, ocena realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku i w październiku podsumowanie działań komisji w siódmej kadencji oraz mamy również opiniowanie zarządzeń i projektów uchwał na sesję. Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Komisja Budżetowa.
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów. W miesiącu lipcu 2018 roku informacja o realizacji zadań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za pierwsze półrocze 2018 roku oraz działania podejmowane przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń. W miesiącu sierpniu koszty związane z przygotowaniem gminnych nieruchomości do sprzedaży w 2017 roku w pierwszym półroczu 2018 roku, omówienie stawek z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych w 2017 roku i pierwszym półroczu 2018 roku. W miesiącu wrześniu analiza wykonania budżetu sprawozdania finansowego gminy Stolnie Śląskie za pierwsze półrocze 2018 roku. W miesiącu październiku analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok, analiza założeń finansowych na 2019 rok, zapoznanie się z wnioskami złożonymi do budżetu gminy Stolnie Śląskiej na 2019 rok. W każdym z miesiąców będzie opiniowanie projektu zarządzeń i uchwał na sesji.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Miesiąc lipiec to jest ocena stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, takich jak placu zabaw, zalew szkoły przedszkolanych na terenie gminy Stolnie Śląskie. Sierpień analiza zasobów mieszkaniowych gminy Stolnie Śląskie, wrzesień analiza wykonania budżetu za pierwszy półrocze 2018, październik ocena realizacji pierwszego drugiego etapu rolniku spraw i opiniowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Rozporządzenia.
Jest informacja na temat realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stolnie Śląskie na lata 2017-2021 i informacja na temat funkcjonowania planu gospodarki odpadami na terenie gminy Śląskie. W sierpniu spotkanie z obecnymi dotyczące bieżących problemów na terenach wiejskich, we wrześniu analiza wykonania budżetu gminy Stolnie Śląskie za pierwsze półrocze i w październiku podsumowanie pracy Komisji Gospodarczego w siódmej kadencji Rady Gminy Stolnie Śląskie.
Dziękuję bardzo. Czy to już uwagi są do komisji jakieś podpowiedzi, czy może coś kolegów radnych? Nie ma. To dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Pan.
To była mowa o pani radnej Magdzie.
Ale wychodzą razem.
No, panie burmistrzu, jedziemy na mistrzostwa Polski. Weźmy strzelanie.
To jest skrudła. Zarządzenie numer 754 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 19139 numer o powierzchni 3334 m² położonej w Starym Gierałtowie. Przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zabudowa zagrodowa z usługami, teren zieleni nieurządzonej, cena wywoławcza 110 tysięcy metrów, to już należy podatek tak. Zarządzenie nr 755 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do Placu Wiejskiego we wsi Nowy Gieraptów i dwa przebudowę drogi gminnej ulica Ogrodowa w stronę Śląską. Uzgodniono przebieg projektowanego wodociągu wzdłuż drogi będącej własnością gminy Stronie Śląskiej, działka nr 80, obręb Kamienica, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Umowa na nadzór nad remontem drogi gminnej nr 72 Leszy Stara Morawa za kwotę wynagrodzenia 950 zł brutto i ta oferta została przyjęta do realizacji. Ta kwota 950 zł jest kwotą za małą, jaka była w ofercie na realizację nadzoru na tej drodze, ale mieliśmy 225 tysięcy, a przetarg wynosił 20 i 50 zł i tyle nam pieniędzy zostało i się zgodził na to. Zarządzenie nr 756 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej w Stroniu do prowadzenia postępowań w sprawach oświadczenia dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start, to jest 300 zł dla ucznia. Zarządzenie 757 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najładniejszą wieś w gminie Stronie Śląskiej w roku 2018. A to jak przy tym jestem, to również poinformować, że widziałem projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przydziału środków, w sprawie dotacji dla gmin z zakresu odnowa wsi dolnośląskiej i tam było nasze zadanie w stronie wieś i kto wygrał w ubiegłym roku? Nowa, Stara Morawa. Stara Morawa i ten projekt został przyjęty i otrzymaliśmy środki finansowe. Znaczy otrzymamy projekt uchwały. Ale myślę, że się zmieni, nie zmieni. Uzgodnienie przejścia przyłączem sanitarnym przez teren działki 118 przez 3 w Starym Gierałtowie. Instalatorstwo elektryczne i uzgodnienie zakresu prac przejścia przez działkę nr 7 w obrębie Goszów do zasilania budynku na działce 10 przez 11. Podobne zgody na postawienie słupa z uziemieniem dla linii 20 kW na gruncie działki nr 46 przez 6 obręb Strachocin dotyczy zasilania do inwestycji ośrodek szkolno-rekreacyjny Spaja Skinia Niedźwiedzia. Burmistrz zaakceptował koncepcję pokonkursową dotyczącą zagospodarowania parku Morawka wraz z terenem przyległym tych wszystkich działek przez pracownię architektoniczną Maciej Woś. To jest po tym rozstrzygniętym konkursie. Następnym etapem było przedstawienie już koncepcji do projektu. Wniosek firmy Dasana w sprawie zmiany terminu wykonania zadania przebudowa budynku poszpitalnego przy ulicy Morawka 42 i 43. Termin do realizacji jest na dzień 17 sierpnia 2018 roku. Może i dobrze, że tak się stało, bo Zakład Usług Technicznych wycofał się z realizacji węzłów cieplnych. I my musimy te węzły wykonać na swój koszt. Na razie my robimy rozeznanie cenowe odnośnie tych węzłów i te węzły po prostu zostaną.
Burmistrz zapoznał się z informacją komendanta Straży Miejskiej dotyczącą działalności strażników w miesiącu maju 2018 roku. Zarządzenie nr 758 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Stronie Śląskim. Zarządzenie nr 759 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Stronie Śląskiej dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej położonej we wsi Strachocin, działka nr 81/1 o powierzchni 306 m2, cena wywoławcza 180 000 zł netto. A to będzie cena brutto, bo obiekt użytkowany nie będzie VAT. Projekt zarządzenia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie strony stanowiącej własność gminy Stronie Śląskie. Projekt zarządzenia został przedłożony odpowiednio Komisji Rady Miejskiej celem zaopiniowania. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w barze na Zalewie. Wniosek firmy Grzegorz Golonko w sprawie wydania opinii na przeprowadzenie imprezy rowerowej pod nazwą Sudety MTB Challenge 2018, która będzie się rozgrywała u nas w dniach 22-24 lipca. Chodzi o kolarskie historie. Wniosek sołectwa w Stronie Śląskie w sprawie ufundowania nagrody w konkursie na najgrubsza noga grzyba podczas imprezy Grzybomania i przekazanie materiałów. I podobny wniosek przez Stowarzyszenie Agroturystycznego, Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika w sprawie nagrody podczas imprezy Święto Jagody. Grzybomania odbywa się będzie 8 września, a Święto Jagody w Nowym Gierałtowie 25 sierpnia. Również wniosek dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w sprawie ufundowania nagrody dla najlepszej absolwentki gimnazjum imieniu Marianny Oralińskiej w Zespole Szkół Samorządowych w roku 2017-2018 i taka nagroda została ufundowana uczennicy klasy trzeciej, która miała średnią ocen 5,78. I również rozpatrzona została oferta na konserwację połaci dachowej kaplicy kościelnej usytuowanej w Stronie Śląskim przy ulicy Sportowej. I nasz to kosztuje całość robót brutto, to dla tych, którzy ksiądz się rozlicza, to wam powiem, wynosi 34 842 zł. Z tego my pokrywamy 50%, czyli 17 tysięcy złotych. Tam w budżecie mieliśmy 30 tysięcy, ale jeszcze mają dojść schody. Na razie się ksiądz wziął za dach, zobaczymy, co będzie ze schodami. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie domu na działce nr 25/7 miejscowości Kamienica w odległości 4,25 m od działki nr 79 droga stanowiącej własność gminy Strony Śląskiej. Taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyjęto do realizacji ofertę firmy Pulsar System z Torunia na przedłużenie licencji na okres 2 lat na oprogramowanie antywirusowe. Również burmistrz zapoznał się z pismem, z interwencją. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Willia Diana w sprawie odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej z przyczyn ekonomicznych przez Polską Spółkę Gazowniczą. I tu chcemy wystąpić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bo takich odmów część jest załatwiona pozytywnie, a część nie otrzymują. Tam, gdzie dłuższe przyłącze, to odmawia się. i również wniosek firmy Jumar, wdrożeniowa w sprawie uzgodnienia trasy projektowanego przyłącza gazu przez teren działki drogowej przy ulicy Dolnej do zasilania budynku jednorodzinnego Dolne 11 i podobnie Dolna 7A. I uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza w obrębie wsi stronie wieś do zasilania budynków na działce 226/3. Burmistrz zapoznał protokół komisji do spraw rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej złożonych do 31 maja 2018 roku i takie bezwrotny zasiłek otrzymało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu nauczycieli, a właściwie emerytów. Nie, nauczycieli i emerytów. I burmistrz zapoznał się z ofertą prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia w sprawie przeprowadzania zajęć na krytej pływalni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strony Śląskiej w okresie wakacyjnym, to jest od 25 czerwca do 31 sierpnia. I oferta wynosi 4 zł netto za jeden bilet. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym na stronie samorządowej PAP-u ukazało się dane dotyczące zadłużenia wszystkich 2478 gmin, bo tyle gmin jest w Polsce, w zależności od zadłużenia per capita, to znaczy jest podana ogólna kwota zadłużenia, ale jest podana kwota przeliczenia na jednego mieszkańca. I tak jak wynika z tych danych ministerstwa, to per capita największe zadłużenie ma gmina Ostrowice, która ma być zlikwidowana. 18 600 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Druga jest zadłużona, to jest Rewal. Zadłużenie w parabankach i to wynosiło na koniec, a jest to zadłużenie na koniec, na czwarty kwartał 2017 roku, czyli zadłużenie na koniec roku 2017. Ten Rewal ma 14,3 tysiąca złotych na mieszkańce. Potem jest w Opolskim Wyczyna zadłużenie 12 tysięcy złotych na mieszkańca. To jest ostatnie, którym zobowiązania przekroczyły 10 tysięcy złotych. W pozostałych tam gminach, w pierwszej dziesiątce, kwota ta waha się od 4300 zł w gminie Bielice do 5100 zł w gminie Dziwnów. Obydwie te gminy leżą w województwie zachodniopomorskim. Jak to się kształtuje na naszym terenie? Wypisaliśmy sobie tutaj dane. A Kudowa-Zdrój ma 18 688 472 zł zadłużenia, to jest per capita 1853 zł na mieszkańca. Kłodzko ma 28 565 375 zł. To jest 1657 zł na mieszkańca. Bystrzyca Kłodzka 28 720 000 8 zł, to jest 1492 zł na mieszkańca. Lewin Kłodzkich ma stosunkowo małe zadłużenie, bo 2 456 452 zł, ale to jest 1268 zł przeliczenie na mieszkańca. Nowa Ruda, ale nie wiem, czy to jest miasto, czy gmina.
Nie wiem, bo to terytorialne.
14 milionów, nie, to będzie miasto.
Miasto.
14 114 500, czyli 1195 zł na osobę. Lądek Zdrój 8 979 976 zł, to jest 1068 zł na mieszkańca. I teraz optymistycznie, Polanica Zdrój ma 3 526 436 zł, to jest 544 zł na osobę, i Stronie Śląskie 5 018 000 zł, to jest 660 zł na osobę, z tym, że w porównaniu z Polanicą my mieliśmy jeszcze na koniec roku pieniądze w kasie. Także nikt nie będzie mógł powiedzieć, że gmina Stronie Śląskie jest gminą bardzo zadłużoną. Wprost przeciwnie, ma jeszcze wolne środki finansowe. To było takie pochwalenie się.
Gratulacje.
Czy jakieś pytania ma burmistrza? Proszę Państwa, czy macie sprawozdania?
Nie ma.
Interpelacje radnych. Ja tylko taką prośbę, bo ten kolega Zbyszek złożył interpelację po ostatniej sesji. Zbyszku, miałeś tą interpelację na sesji, czemu nie dałeś tego 5 minut po sesji złożyłeś? To przedstawił szybciej, później 4 dni nie było i to tak było niepotrzebnie. Składajcie tutaj na sesji to. Ja tylko pytam, posłuchajcie to. Bo to wtedy ja przedstawię nawet na szybciej dwa informacje, to później gdzieś to przyciąga się w czasie, żeby nie było, że gdzieś tam coś zrobię. I druga sprawa, słuchajcie, kto zapisał tę interpelację? Zbyszek, może pisali się odnośnie tych informacji, tych spółek, tych bilansów. Troszkę mnie zastanowiło, bo słuchajcie, komisja regulacyjna tym się zajmowała. No i te informacje wszystkie były w sprawozdaniu z budżetu. Ja nie wiem, kto by się występowanie dodatkowo, to bo tak mi się to pytano, to kolegami radnymi rozmawiam. O co to chodziło w tym względzie? No bo komisja regulacyjna to wszystko wiadomo w lądu, mogła zobaczyć. I później ponownie ten sam wpływa wniosek, jakby wniosek, interpelacja, przepraszam za nazewnictwo dokładnie. I znowu dopływa tych samych informacjach. I tak zastanawiałem się, co mam opowiedzieć też, bo też to wykrzyknie, bo przy mnie to przychodzi, ale to tam widzisz, bo byśmy odpowiedział na
to.
Tak. Dlatego to jakoś tak,
żeby bardzo zgodnie ze statutem ja mam obowiązek, jeśli jest interpelacja na następnej sesji, przedstawić tą interpelację i odpowiedź na tą interpelację. Natomiast my odpisaliśmy panu radnemu Dylongowi, że nie możemy tego potraktować jako interpelację, poddając uzasadnienie i informując, że te informacje, o które prosi, są dostępne. I w związku z tym ja nie odpowiadałem, bo nie traktowaliśmy tego jako interpelację, ale pan otrzymał odpowiedzi i to nie wnosił do tego uwagi.
No nie, no mówię, tylko że tych jasności nie było, żeby nie mówić, że coś nie było, dlatego tylko tym kątem nie
było.
No ale to mówię, to mówię, że wiadomo, że chcę, żebyśmy wiedzieli, że nikt nie unika niczego, nie chowa. Dobrze, czy zapytanie i wolne wnioski? Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa? Kolega Zdrowski, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie dyrektorze ZWIK-u.
Jesteś?
Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za oczyszczenie tych rynu na ulicy Ogrodowej, a szczególnie tej studzienki. Zostało to bardzo profesjonalnie zrobione. Tylko mam apel, żeby utrzymywać to na bieżąco, na szczególnie tych betonowych, żeby to utrzymywać na bieżąco,
szczególnie ja z tego nie robi.
Wodociągi robiły, tak? Wodociągi.
No, proszę mi teraz powiedzieć,
jak to jest. Zabaw ten
zmiany. Podziękowania pan przyjmuje. No. Są miłe, podziękowania są miłe, pan prezes może przyjąć podziękowania, to nie jest.
Ale wszystkie studienki są pana, prawda?
Tak, oczyściły je.
No i oczyszczone, dzięki. Tak. Szczególnie apeluję, żeby
to utrzymywać. Dostają za to pieniądze.
Na bieżąco, a szczególnie po intensywnych opadach deszczu, bo tam z góry są nanoszone te gałęzie różne.
Gdzie?
Żeby nie było gdzie? Do tej studzienki, na Ogrodowej. Tam gdzie zostało oczyszczone.
No, oczyszczone.
No, następny problem.
No, proszę słuchać Państwu, panie
burmistrzu, chciałbym, żeby zakończyć te ciągłe moje apele za tym budynkiem 24 na Brzeżna, pod ten plac sam tego właściciela, o to wykaszanie. Spółdzielnia bardzo sobie dobrze z tym radzi. Obok wspólnota mieszkaniowa, a to stoi takie zamknięte. Było tam bardzo niebezpiecznie w okresie tych upałów. Tam gdzieś wykryli kręgowisko żmij, tam biegają dzieci. No trzeba się z tym gościem uporać, jak to robi. Nie może tak
być.
Wszędzie ładnie powykaszane, a tu stoi taka trawa do góry. No to co roku to samo. Bardzo bym prosił w imieniu mieszkańców tego budynku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko, panie prezesie, zapytam pana przy okazji tych wodociągów. Tam ukazała się nowinka informacja o poszukiwaniu pracowników do pracy, tam pracownika, tak? Ciężko tak jest z tym pracownikiem, nie mamy nas tych ludzi do pracy.
To znaczy, ja nie mam problemu z zatrudnieniem, dlatego, ale czekamy na ofertę, bo prawdopodobnie będzie potrzebny.
No, ja pytam się, bo mamy takie zapytania do tego.
Na dyrektora?
Nie mieliśmy problemu z
zatrudnieniem. Nie, dyrektora nie, panie przewodniczący. To chodzi o pracownika do osób.
Tak, to jest potrzebne, bo ogłoszenie jest tam potrzebuje.
Dobra, czyli czekam. Dobrze, czekam na ofertę. Bardzo dobrze, kto z państwa następne jakieś pytanie? Pan kolega Ryczek na pewno ma to.
Nie, ja bym chciał przekazać
proszę. Proszę przekazać, bo przygotowanie. Że pan przygotowanie jest od razu widzę, że schowane, to proszę przekazać.
Nie, to na się tego ustosunkowo, ale tutaj ten.
Kto z państwa następne ma jakieś pytania? Pani radna Stokłowska, już panu zaufam. Pani radna Stokłowska, proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie burmistrzu, ja zgłaszałam przy ulicy Hutnicza, przy budynku numer 3. Tam zostało takie zgłębienie, teraz jest też. Jeżdżą samochody, wszystka woda idzie na budynek, na ten. Nic tam nie zostało zrobione, a zgłaszałam to, nie wiem, na wiosnę jakoś, znów mnie tam alarmują. Sprawa tartaku dalej jest niezałatwiona, dalej mieszkamy przy buszu, z którego żmienie wychodzą. Nie wiem, jak to
nie
zrobić. Proszę?
Nie załatwię, bo ja nie będę na nich.
Ja mówię o tartaku, o tych drzewach, które są.
No ja o tym mówię. No.
Ale coś można zrobić, tą panią wezwać do czegoś, żeby w końcu się zajęła, żeby to oczyścić chociaż w części z tych krzaków, z tego wszystkiego. Wieża ciśnień zgłaszałam, wczoraj Stasiu zgłaszał, ja zgłaszałam. Wczoraj złapano mnie i mówią, że dalej lecą przy dużym wietrze, lecą deszczówki z gwoździami na jezdnię, na pobocze, jak jest duży wiatr.
Ale z czego?
Z tej wieży ciśnień, wezwać go, żeby on to zabezpieczył. Wczoraj zaczepiono mnie, że dalej lecą takie deszczówki z gwoździami. No tak nie może być. Ławki. Też zgłaszam już kilkanaście razy. Te ławki tak brzydko wyglądają.
Malowane są.
Gdzie?
W sklepie
Roży. Pomalowane, nowe, wymienione.
No to wobec tego, proszę. Swoje. A te tutaj przypomnę.
Nie spóźnia tego, bo ja widzę, że na Brzeżnej też malowana jest ławka.
Tak?
Przepraszam, mówię na Brzeżnej, bo
wiesz, to znaczy, jest. Jeździłam samochodem, tak jak pan jeździ i nie zauważyłam. Dziękuję, jeżeli są pomalowane. I teraz bardzo proszę, gdyby panu, pani burmistrzu coś powiedzieć na temat tynku na Urzędzie Miasta, co jest z nim, co jest zrobione i co jest, jak wygląda sprawa, bo tam są te pęknięcia i jak wygląda sprawa SPA, czy już coś jest, jeżeli nie ma, a jest, panie dyrektorze. Odnośnie hali sportowej, czy coś się ruszyło. To tyle, dziękuję.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Jeśli chodzi o urząd, to został zrobiony przegląd gwarancyjny. Wypunktowane zostały wszystkie rzeczy, które miały być wykonane do dnia 22 czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Część rzeczy została zrobione, to znaczy wymienione zostały płyty, które popękały, wymalowane zostały okiennice na nowo. I natomiast nie wykonana została sprawy związane z elewacją. Zostali wezwani ponownie do wykonania tych rzeczy. Nie wiem, jaki został termin wyznaczony, ale sobie to sprawdzę i poinformowaliśmy, że jeśli nie wykonają, to my wykonamy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. A SPA
No spali na robi, no na razie śpi.
I chodzi, chodzi o to,
szczególnie o ten dach. Proszę Państwa, SPA rozpisuje nowy przetarg na remont hali sportowej, bo dostali zgodę z instytucji pośredniczącej, która dysponuje środkami finansowymi do przedłużenia do końca czerwca, tak?
Do połowy czerwca.
Do połowy czerwca możliwość realizacji tego zadania, jeśli chodzi o salę gimnastyczną. Kiedy przetarg będzie? 9 lipca będzie przetarg. Jeśli chodzi o budynek, to projektanci tam przygotowują całą pozostałą dokumentację. Natomiast nierozwiązana jeszcze jest kwestia tego sąsiedniego budynku. Ja rozmawiałem z konserwatorem zabytku, bo oni mieli ustawowy termin 30 dni na odniesienie się do tego, czy możemy wyburzyć, czy nie możemy wyburzyć. I zgodnie z KPA przedłużyli termin do połowy lipca na decyzję. Ja po tym rozmawiałem z konserwatorem zabytków, która miała się zainteresować. Mam pod koniec tygodnia zadzwonić, czyli jutro będę dzwonił, bo oni też, projektanci, czekają na to, co robić. Jeśli budynku nie będzie, to będzie inna sprawa projektowania. Jeśli jest budynek, to inaczej to po prostu wygląda.
Kolega, to jest bardzo proszę, mojej laty.
Panie burmistrzu, ja w związku też z tą halą ma być właśnie ogłoszony przetarg, w związku z tym też już jak z pani przyjmuje rezerwacji na wynajm tej hali, nie można zorganizować jakichś zawodów, czy wynająć na jakieś ćwiczenia. I ponownie zwracam się z pytaniem, czy można by było udostępnić nowo wybudowaną salę sportową przy szkole ponadpodstawowej.
A czy pan wie, panie radny, że jak pan wynajmie salę przy szkole podstawowej, to pan straci mandat?
Ale to nie ja chcę wynająć, tylko chcą inne podmioty.
No dobra, dobra.
Jakieś organizacje sportowe, kluby. No to także oczekuję jakiegoś działania w tym kierunku, bo w chwili obecnej nie mamy dostępu, no nie mamy, jako społeczność Stronia do hali sportowej.
No jeszcze jest jedna hala, szkoła podstawowej.
Ja pytam się o tą przy...
Ja nie wynajmę na razie hali tej, bo ja nie mam zadania zakończonego. Ja nie mam zadania zakończonego i ja tej sali nie wynajmę. Ja mam pozwolenie na użytkowanie tej sali zrobionej, ale toczy się spór z wykonawcą i dopóki ten spór się nie skończy, to ja nie będę w to wchodził. Pan wykonawca pisze różne skargi do ministerstwa. Przepraszam, do Ministerstwa Sportu, jak my to niedobrze, jak go oszukujemy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja nie chcę, żeby potem się pojawiły jakiekolwiek ewentualnie szkody czy coś i potem będzie mi zarzucano, że coś mi zostało kupione. To nie jest moja złośliwość, tylko to jest moja sekuracja.
Czyli ewentualnie jest szansa, jakby się ten problem zakończył na...
Powinien się zakończyć do końca lipca, powinien się zakończyć ten problem, bo wystąpiliśmy do ministerstwa o przedłużenie terminu do rozliczenia właściwie, bo to jest najważniejsze w tej chwili, bo to zostało zrobione. Ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Bo nie wiem, ja po prostu ze względów to nie chodzi o kwestię, że ktoś zniszczy czy nie zniszczy, tylko chodzi o kwestię pewnej asekuracji, żeby potem mieć... To prawdopodobnie pójdziemy do sądu. Idziemy do sądu.
Dobrze, to dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sprawa bieżących rady. Matematy. Ta sesja nadzwyczajna w lipcu to będzie informacja wcześniej, bo niewielka sesja będzie. To jest jeden.
To nie będzie tak wcześnie, bo jeżeli ja otrzymam promesę, proszę Państwa, to ja rozpiszę przetarg, ale go nie rozstrzygnę, bo po prostu będę wiedział, ile jest promesa, ile mi brakuje, żeby już konkretne kwoty wtedy rzucić.
Ale mnie tylko sygnalizuje, że taka może być w drugiej połowie lipca, może być taka sytuacja, że zwołana zwyczajną sesję w drugiej połowie lipca I jeśli chodzi o sierpień, 31 sierpień, sesja na sierpień. Ostatnio to jest 31 sierpień.
Nadzwyczajna.
Nie, 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 zwyczajna będzie. Zwyczajna w sierpniu. 31 sierpnia zwyczajna, a w drugim połowie lipca to z kolei będzie nadzwyczajna. To będzie informacja wcześniej. Ja mam tyle, że życzę miłego urlopu, wypoczynku.